Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Zbrodnia pomorska 1939 roku. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszych dzisiejszych rozmów, a później oczywiście naszych słuchaczy zaprosimy do telefonicznego kontaktu z nami i do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Zbrodnia pomorska 1939.
Kontynuując to wcześniejsze wystąpienie, no, istota całego zagadnienia, nazwanego tak skrótowo tymi dwoma słowami i jedną datą, zbrodnia pomorska 1939, mówimy o pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji na terenie województwa pomorskiego, a więc nie będzie to tylko klasyczne historyczne Pomorze samopolskie, ale również będzie to część ziemi dobrzyńskiej czy część Kujaw, które znalazły się i w 1939 roku były w granicach województwa pomorskiego, gdzie niemieckie formacje ochotnicze wspólnie z niemieckimi już formacjami represyjnymi, które wkroczyły we wrześniu 1939, przypomnijmy, 7 września zajęta jest już stolica województwa, czyli Toruń, praktycznie bardzo szybko jest pod pełną kontrolą w pierwszych dniach wojny cały teren województwa władz niemieckich. Rozpoczyna się polityka represji. Najpierw aresztowania, przesłuchiwania, ewidencjonowanie, a później na masową skalę, szczególnie od października i do grudnia, mordowanie miejscowych elit, z środowisk aktywniejszych, przedstawicieli przede wszystkim tych najbardziej ważnych grup, a więc mamy duchowieństwo, licznych kapłanów pomorskich już wówczas zamordowano, a pozostałą grupę uwięziono i ostatecznie do końca wojny zginęło ich kolejna kilkusetosobowa grupa. Bardzo wielu nauczycieli, są to setki ofiar, no jedna tylko Barbarka, jak wspominałem, to jest 30 zamordowanych pedagogów z Torunia i najbliższych okolic. To są oczywiście działacze harcerscy, działacze społeczni, są to ziemianie, przedstawiciele środowisk i tych warstw wyższych związanych z tą gospodarką rolną. Zarazem są to najczęściej oficerowie zasłużeni, wojskowi, oficerowie rezerwy, będą to też urzędnicy, będą to przedstawiciele weteranów, między innymi tak ważnych zrywów niepodległościowych jak Powstanie Wielkopolskie. Zdarzą się czasami powstańcy śląscy. Bardzo wielu będzie miało też piękną kartę z wojny polsko-bolszewickiej. Będą też często wśród tych represji aresztowanych bohaterowie starszego pokolenia konspiracji antypruskiej. Będą to działacze, no tacy chociażby, o jak ksiądz Felix Bold, wówczas już bardzo wiekowy, w 1939 roku, w połowie września, aresztowany w maluteńkiej parafii, taki malutki kościołek, przepiękny kościółek, do dzisiaj istnieje pod Kowalewem Pomorskim, parafia Srebrniki. On zostanie wtedy aresztowany, a śmierć poniesie, zostanie doprowadzony do śmierci w kwietniu 1940 roku w Stutthofie. I wśród tych środowisk znajdą się też lekarze. Ja tu wspominałem o takiej postaci wspaniałej jak doktor psychiatra Józef Władysław Bednarz, zarazem dyrektor i wojewódzki lekarz psychiatra na całe województwo pomorskie, który ratując swoich pacjentów do ostatniej chwili, starając się wypisać i uchronić tych najbardziej bezbronnych przed niemieckimi oprawcami, tymi ludobójczymi planami wobec chorych psychicznie, które rzeczywiście były w ramach jednej z niemieckich akcji ludobójczych realizowane, uratował wiele osób, niestety sam siebie już nie uratował i poniósł śmierć najpewniej w październiku lub najpóźniej w listopadzie. Byli to oczywiście urzędnicy, tutaj nie wspomniałem chociażby o wybitnym prezydencie miasta Bydgoszczy, Leonie Barciszewskim, który dokładnie jeszcze tak symbolicznie 11 listopada 1939 roku poniósł śmierć. Obok kapłanów, o którym wspominałem, no wspomnieć też trzeba o siostrach zakonnych z najbardziej znaną ofiarą zbrodni pomorskiej w Piaśnicy, poniosły przyniosła śmierć w listopadzie 1939 roku, dzisiaj już błogosławiona siostra Alicja Kotowska. Ale chciałbym szczególnie podkreślić, że bardzo wiele materiałów dzisiaj można znaleźć, no, czy to w księgarniach, czy też w księgarniach internetowych, albo po prostu na powszechnie otwartych, dostępnych portalach internetowych. Są to zarówno portale różnych instytucji, bibliotek, stowarzyszeń. Ja podam taki przykład, jak na przykład lokalne instytucje kultury, chociażby w Rypinie, gdzie można coś takiego znaleźć, czy tutaj w naszej księżnicy. Ale ja odwołam się szczególnie do wyjątkowo bogatego w informacje portalu Instytutu Pamięci Narodowej, czy generalnie zasobów nie tylko tych drukowanych, ale tych też umieszczonych w internecie. I zwrócę uwagę, że pierwsza publikacja zatytułowana Zbrodnia Pomorska 1939 autorstwa trójki autorów z Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowanej Moniki Tomkiewicz, związanej z Gdańskim Ośrodkiem, a podległej pod centralę, wychowance Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pozostali zresztą też doktor Tomasz Sylwiusz Ceran i doktor Izabela Mazanowska. Ta trójka autorów w 2018 roku przygotowała taką liczącą dosłownie 48 stron publikację. Jej bardzo ważną częścią jest podanie kilkudziesięciu przykładów takich bohaterów, całego tła historii w takim skrócie zbrodni pomorskiej i tych niemieckich represji, ale też przykładów poległych, pomordowanych, zamordowanych wówczas przedstawicieli tych polskich elit i środowisk aktywniejszych, ale też zamieścili w końcowej części te 400 miejscowości na terenie województwa pomorskiego, gdzie znajdują się te doły śmierci, gdzie padły te liczne ofiary, które szacujemy na około 30 tysięcy ofiar. Ta publikacja w 2019 roku została przygotowana też w wersji niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej i w tych trzech głównych językach II wojny światowej na froncie europejskim została zamieszczona w internecie. Także dzisiaj każdy, jeśli wpisze Zbrodnia Pomorska 1939 i doda tego wydawcę, jakim jest IPN, znajdzie w tym kilkudziesięciostronicowym skrócie materiał. Ale jeszcze cenniejszym materiałem jest również w 2019 przygotowany, a rok później uzupełniony i całkowicie udostępniony w internecie, materiał dedykowany dla nauczycieli, który łącznie liczy, to już jest bardzo gruby, kilkaset stron. Wyszedł on w ramach czegoś, co się w ramach Instytutu nazywa teką edukacyjną, teka edukacyjna IPN pod tytułem Zbrodnia Pomorska 1939, materiał edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, chociaż tak naprawdę dla poziomu klasy ósmej można z tego bez problemu wybrać materiały. Przygotowało go dwóch autorów, właśnie wspomniany dr Tomasz Ceran, a także wieloletni nauczyciel, kierownik dzisiaj referatu edukacji w Bydgoszczy, w delegaturze bydgoskiej, Mirosław Sprenger. Oni przygotowali ten materiał pod kątem przede wszystkim potrzeb środowiska nauczycielskiego i uczniów i poza kilkoma tysiącami egzemplarzy, które zostały wydrukowane i rozpowszechnione w szkołach, ten materiał jest w całości otwarty, dostępny, łącznie z filmem dołączonym, z materiałami dla nauczyciela, ćwiczeniami dla ucznia, innymi poglądowymi materiałami, ikonografią, dodatkowymi czy mapami. Jest dostępny całkowicie w formacie internetowym. Można go odczytać, wchodzi się tylko na stronę ipn.gov.pl, wchodzi się do działu publikacje, znajduje dział teki edukacyjne i wtedy już nauczyciel, uczeń i każdy pasjonat historii może z tego skorzystać. Ale ja zwrócę też uwagę, że w Instytucie powstają też konkretne monografie poszczególnych zbrodni, poszczególnych miejsc, w których doszło do tragedii, charakterystyki ofiar z tamtego obszaru. Ja przypomnę chociażby pracę, którą przygotował wspomniany przeze mnie historyk Tomasz Sylwiusz Ceran w 2014 roku, czyli już 7 lat temu, poświęconą jednej z takich zbrodni, najważniejszej na terenie powiatu wąbrzeskiego. Jest to zbrodnia popełniona w miejscowości Łopatki, tam nad pięknym jeziorkiem, gdzie dzisiaj jest taki ładny ośrodek rekreacyjny, ładna plaża nad tym łopateckim jeziorem. Znajduje się stara piaskownia, dzisiaj otoczona pięknym, starym lasem. W tej piaskowni dokonano zbrodni na mieszkańcach tej wioski i kilku sąsiednich. Książka miała tytuł In Namen des Führers, Selbstschutz West Preußen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, 2014 rok, 188 stron, pokazująca mechanizm z perspektywy tak naprawdę kilku wiosek. Te relacje, złe relacje międzysąsiedzkie po stronie niemieckiej, ta rzeczywiście taka pogoń za pieniędzmi i pogoń za zemstą, za zrobieniem też kariery, dopasowaniem się do tych nowych hitlerowskich złych czasów. tych niedobrych Niemców, którzy zapołali no, tą zbrodniczą chęcią współudziału no, w tym, jeśli to można nazwać sukcesem, w tym zwycięstwie Adolfa Hitlera i zwycięstwie zła nad dobrem, zwycięstwie tych złych Niemiec nad Polską i brali udział w tych morderstwach. Takich prac jest już w ramach publikacji IPN-u dość dużo. Izabela Mazanowska wydała taką zbrodnię o Karolewie w powiecie sępoleńskim pod Więcborkiem. Ma to tytuł Karolewo 39, zbrodnia w obozie Zelbrzuc. Westpreussen została ona opublikowana w 2017 roku, ale jedną z ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o tę pracę o Karolewie, jest to, że Sebastian Bartkowski, nauczyciel z Unisławia, historyk i filmowiec, usiadł do próby przygotowania wraz z grupą rekonstrukcyjną filmu dokumentalnego z elementami takimi fabularyzowanymi i przygotował kilka takich materiałów, zresztą o różnych właśnie aspektach niemieckiej okupacji na Pomorzu, szczególnie w tym pierwszym okresie, i o Inowrocławiu przygotował, i o Szpęgasku, i przygotował właśnie praktycznie ekranizację tej pracy Karolewo 1939. To takie straszne miejsce z co najmniej 1400 ofiarami. Odnaleziono szczątki, a więc tutaj nie ma wątpliwości, że ta zbrodnia miała taki charakter. W 2014 wyszły materiały z sesji naukowej organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Zapomniani Kaci Hitlera. Wtedy się też ukazała, czy krótko potem, wystawa. Podtytuł tej pracy to jest Volksdeutscher Zelbschutz w okupowanej Polsce 39-40. Wybrane zagadnienia. Z takich prac no zupełnie nową jest W cieniu Einsatzgruppen, która 1 września 2021 roku się ukazała. Szóstki autorów, podtytuł Volksdeutscher Zelbschutz w okupowanej Polsce 39-40. Praca, która na ponad 500 stronach, czy tam 450, sześciu autorów prezentuje od południowej Polski, poprzez Wielkopolskę, poprzez ziemię łódzką, Wojciech Wikert, Janusz Wróbel, Grzegorz Bębnik, to ta część południowa, środkowa Polska, Mazowsze, to Marcin Przegiętka, i dwoje autorów dla tej części północnej z Kujawami, Pomorzem, to jest Izabela Mazanowska i Tomasz Ceran, czyli wspomniani przeze mnie historycy. Pierwsza taka publikacja na rynku polskim i w ogóle tak naprawdę nawet nie tyle, że od lat, ile tak pełna, tak bogata informacyjnie, zupełnie nowa rzecz. Odbyła się już duża dyskusja w dniu 2 września w Bydgoszczy na jej temat z udziałem kilkudziesięciu historyków, archiwistów, specjalistów tematu. Ta praca no, wchodzi dopiero jakby do obiegu, jest dopiero czytana, analizowana, bo zwróćmy uwagę, że to gruby, trudny tekst naukowy, ale badania trwają. Ja zwrócę jeszcze jedną uwagę. Mateusz Kubicki, autor największej pracy opublikowanej 2 lata temu o zbrodni w Szpęgawsku z pełną listą ofiar, ma także w swoim dorobku, to gdański historyk, też związany z Instytutem Pamięci Narodowej, ale zarazem doktorant profesora Berenta na Uniwersytecie Gdańskim. Mateusz Kubicki przygotował publikację Kapitan ostatni opuszcza swój statek, Józef Władysław Bednarz, 1879-1939-2019 rok. I to jest no, praca znowu pokazująca jedną konkretną biografię na tym no, tle szczególnie wydarzeń roku 39, ale generalnie no, od dzieciństwa pokazuje życiorys tego niezwykłego lekarza, którym miał piękny, niepodległościowy rys i całą liczną, dużą aktywność w działalności niepodległościowej, w tym działacz organizacji bojowej PPS, a zarazem wybitny medyk, wybitny psychiatra, który poniósł śmierć męczeńską, próbując ratować i do końca wytrwać na tym lekarskim posterunku w opiece nad najsłabszymi, nad bezbronnymi, których hitlerowskie władze, niemieckie władze skazały na śmierć, bo dla chorych psychicznie w Niemczech, obojętnie bez względu na narodowość, także dla samych Niemców chorych psychicznie, czy w Berlinie, czy gdziekolwiek indziej, nie było miejsca wśród żywych. Byli oni po prostu masowo mordowani w czasie II wojny światowej. Na stronach Instytutu Pamięci Narodowej można też znaleźć portal zatytułowany takim jednym tytułem Zbrodnia Pomorska 1939, właśnie przygotowany między innymi przez ten zespół z doktorem Tomaszem Ceranem. To powoduje, że dzisiaj materiałów poglądowych, materiałów edukacyjnych, materiałów stricte naukowych rzeczywiście nie brakuje w bibliotekach, w księgarniach, w internecie. Co jest najważniejsze, te publikacje są też dostępne częściowo, niektóre rzeczy w obcych językach. Miejmy mamy nadzieję, że tłumaczenie obejmie także te obszerniejsze prace, bo jest to bardzo potrzebne, i wersje niemieckie, ale szczególnie szerzej, jakby tutaj językowo będą przydatne, tłumaczone na angielski. Miejmy nadzieję, że za kilka lat większość tych materiałów zostanie przetłumaczona. No i bardzo ważny jest tutaj też materiał tłumaczony na język rosyjski, bo pamiętajmy, że to ze strony tej rosyjskiej, ja o tym wspominałem już w telewizji, propagandy, ze strony generalnie jakby czy w ramach aktywności władz rosyjskich na polu ichniejszej moskiewskiej polityki historycznej jest próba jakby ograniczania II wojny światowej do okresu, w którym Rosja stała się ofiarą niemieckiego najazdu, czyli mamy próbę pominięcia tego, co się działo od sierpnia, od paktu Ribbentrop-Mołotow, od września, od najazdu niemieckiego czy samego już sowieckiego najazdu na Polskę, zbrodni, w tym takich zbrodni potwornych i wielkich jak zbrodnia katyńska, jak masowe deportacje setek tysięcy Polaków na wschód z ogromną śmiertelnością, próbę zawężenia II wojny światowej do okresu od czerwca 1941 po maj tu w Europie 1945, po to, żeby też zmanipulować i skoncentrować się wyłącznie na cierpieniu, na krzywdzie, na stratach strony sowieckiej, pomijając inne działania, w tym pomijając to ten wcześniejszy okres, gdy przecież współsprawcą całej tragedii drugowojennej jest państwo rosyjskie. Gdyby nie polityka Stalina, tej czerwonej stalinowskiej Rosji, Niemcy by prawdopodobnie no takiego światowego konfliktu absolutnie nie byli w stanie wywołać. I generalnie historia świata, gdyby Niemcy stanęły, Rosja stanęła po dobrej stronie, tak jak to zrobiła Polska, poświęcając i narażając wszystko i płacąc nieprawdopodobną cenę za to, że stanęła po dobrej stronie w II wojnie światowej, gdyby Rosja się zachowała przyzwoicie, zachowała się tak jak trzeba, zachowała się dobrze, świat prawdopodobnie uniknąłby ogromnej hekatomby, milionów ofiar by nie było, nie byłoby tych wszystkich zbrodni, tragedii, całego nieszczęścia, które spadło na ludzkość, na Europę i inne kontynenty, a więc tutaj warto tym bardziej wracać do tego roku 1939, bo to w naszej dwudziestowiecznej historii rok największego nieszczęścia, czy początku największego nieszczęścia, ale w historii Pomorza, tu akurat nadajemy z Torunia, jest to niewątpliwie w całych dziejach regionu. Okresy, gdy nawet we wcześniejszych stuleciach ciężko znaleźć tak tragiczne wydarzenie, jak to, co się stało w ostatnich miesiącach roku 1939. To była rzeczywiście katastrofa, to była ogromna, niepowetowana strata. Wobec tego ten rok 1939, tutaj jeszcze z perspektywy regionu pomorskiego, który spłynął tą krwią kilkudziesięciu tysięcy niewinnych, że do dzisiaj w każdej gminie mamy te 400 miejsc z tymi dołami śmierci. Są te ofiary cały czas jeszcze nie wszystkie upamiętnione, nie wszystkie przypomniane. Warto po prostu to przypominać, warto o tym mówić. A ja podam taki przykład. Malutka miejscowość Płużnica pomiędzy Kowalewem Pomorskim a Wąbrzeźnym. Tam w tej Płużnicy mieszkał Władysław Klimek, miejscowy rolnik, taki bogatszy, troszkę zamożniejszy, żołnierz zmobilizowany do armii pruskiej, a potem żołnierz, bohater, uczestnik walki o granice państwa, między innymi wojny polsko-bolszewickiej, działacz, parlamentarzysta, ofiara właśnie represji, zamordowany w Łopatkach za tę aktywną polską działalność, za ten wkład w całą budowę państwa polskiego, w ten wielki proces niepodległościowy. I takich bohaterów było mnóstwo, postaci, których później zabrakło Polsce po II wojnie światowej, gdy jako kraj funkcjonowaliśmy w takim osłabieniu. Ja tu wspominałem poprzednio chociażby o tragedii rodziny Sierakowskich, czy ściślej o wielkim, wybitnym ziemianinie. To był hrabia Stanisław Sierakowski, wielki mecenas sztuki, wielki przedsiębiorca, ale też wielki społecznik, patriota Polski, który na Powiślu w ziemi sztumskiej szczególnie odgrywał ogromną rolę w podtrzymywaniu i to skutecznym żywiołu polskiego, polskich placówek oświatowych, wybitny działacz plebiscytowy. zawodowy, działacz też i pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech, który w 1939 roku został zamordowany w Rypinie wraz ze swoją żoną Haliną z Lubomirskich, wraz ze swoją córką Teresą, jej mężem. Ale tam w tym Rypinie wśród ofiar była także inna postać, wybitna nauczycielka, zasłużona aktywistka, działaczka społeczna Teodozja Łapkiewicz, okrutnie zamordowana właśnie przez tych Zelbschutzmanów na ziemi dobrzyńskiej. Wspominałem też tu przykład takiej nauczycielki z okolic Torunia, z ówczesnych Wrzosów, dzisiaj to już jest dzielnica Torunia, Stanisława Jaworska, za działalność oświatową, za aktywną postawę polską, za działalność harcerską, zamordowana na toruńskiej Barbarce. I takich postaci były tysiące. To jest ten główny, taki personalny wymiar zbrodni pomorskiej i znaczenie przypominania co roku, szczególnie koniec września, październik, listopad jest bardzo ważne. Tu przypomnijmy, zawsze ostatnia niedziela września, to już od dobrych chyba 10 czy nawet więcej lat, jest to główny dzień upamiętniania ofiar zbrodni na terenie powiatu starogardzkiego, częściowo tczewskiego, Las Szpęgawski. Ostatnia, pierwsza niedziela października, to już jest taka tradycyjnie też utrwalona wielka uroczystość istniejącej od ponad 10 lat, od 2011 roku, przepięknej wielkiej kaplicy i całemu rozbudowanemu upamiętnieniu w Lasach Piaśnickich. To największe miejsce zbrodni. Mamy też tutaj tradycję tą naszą toruńską z końcem października. Pierwsza niedziela w okolicach 28 października, czyli w 1939, to był ten pierwszy dzień masowego rozstrzeliwania 130 osób. Też przy pięknym pomniku od 2009 roku odbywają się uroczystości bardzo podobne, podniosłe, mające od już 12 lat. To bardzo dobre otoczenie w postaci rzeczywiście oddającego tę istotę tej tragedii pomnika, który ma też w swoim postumencie wyryte wszystkie imiona i nazwiska ustalone, imiennie 298 osób, chociaż ze względu na zachowane szczątki, na zachowane wielkości grobów szacujemy, że mogło być tych ofiar nawet dwukrotnie więcej. Dzisiaj w dużej części tych miejsc pamięci mamy już jakieś formy trwałego upamiętnienia. Mamy też znane na pewno dużo ponad 10 tysięcy nazwisk. Mamy też niektóre upamiętnienia, które weszły do, stały się bardziej dostępne, bo większość tych miejsc w dołach śmierci, w tych miejscach egzekucji jest położonych na ustronnych, na uboczu, daleko od głównych dróg, gdzie się trzeba dotrzeć, specjalną wyprawę taką organizując. Za to mamy w Toruniu od 2018 roku, od października 2018 roku, przepiękny Park Pamięci, zorganizowany na niewielkim obszarze, ale wystarczającym, żeby rzeczywiście pokazać taką istotę tej tragedii pomiędzy ulicami Uniwersytecką, Dąbrowskiego, pomiędzy PKS-em a Miejską Przychodnią Specjalistyczną w Toruniu, gdzie mamy i centralny, główny pomnik z wyrytymi nazwami tych 400 miejscowości, w których mordowali Niemcy w 1939 roku. Mamy też upamiętnienia dedykowane siostrom zakonnym, dedykowane rolnikom i ziemianom pomordowanym. To takie jedno z nowszych. Mamy upamiętnienie wspominające kilkuset zamordowanych nauczycieli. Mamy harcerskie upamiętnienie, chociażby właśnie do wspomnianej Stanisławy Jaworskiej odwołujące się. Mamy upamiętnienie takie imienne, jedno dedykowane doktorowi Józefowi Władysławowi Bednarzowi. Ten krótki spacer po Parku Pamięci to już jest taka mała lekcja o historii zbrodni pomorskiej. Od razu dodam, że z Parku Pamięci tego miejskiego warto przejechać na zachodni skraj Torunia do sanktuarium Ojców Redemptorystów, dlatego że tam i w Kaplicy Pamięci, i w Wielkim Parku Pamięci Ojców Redemptorystów można zobaczyć szersze tło II wojny światowej, ofiar cierpienia. Dzisiaj taka mała lekcja historii, którą można tam znaleźć chociażby w krużgankach i poczytać o tym, co się od 1939 roku, pokres tej strasznej, najstraszniejszej z wojen, jaką przeżyliśmy, działo. Ranga tej zbrodni pomorskiej, sądzę, że tak mniej więcej w zarysie została już przeze mnie przedstawiona. Mam nadzieję, że nie będą ustawały przez wiele, wiele jeszcze lat starania, szczególnie o to, żeby upowszechnić na taką skalę międzynarodową w tych tłumaczeniach na języki konferencyjne, główne języki konferencyjne, prawdy o tej zbrodni, żeby nie odbywało się no coś, co widzimy czasami, że historia Polski bywa albo no wręcz zafałszowywana, albo marginalizowana, albo, no właśnie, bo najczęściej to jest najbardziej dotkliwe, że w bardzo wielu krajach, w kursach historii, w podręcznikach, w takiej edukacji szkolnej, tego, co się działo w latach 39-45 jest niewiele, a w wypadku no, losu krajów najbardziej poszkodowanych w II wojnie światowej jest to zawężone tylko do bardzo nielicznych informacji, do ograniczonych na przykład tylko i wyłącznie do obozów zagłady, do niektórych obozów koncentracyjnych, a znika chociażby tego typu okres historii z tysiącami ofiar, będący jeszcze też pewnym fundamentem późniejszej polityki represyjnej, jak na przykład właśnie zbrodnie niemieckie, czy to na terenie Śląska, czy jeszcze większe na terenie Wielkopolski, czy największe na terenie właśnie Pomorza, województwa pomorskiego, w pierwszych miesiącach okupacji, jeszcze w roku 1939. Z perspektywy jakby wielu krajów w takich publikacjach, popularnych obrazach wojny, czasami wręcz no, ta wojna to jest jeszcze wtedy taka ograniczona, niewielka, prawdziwa, to się zacznie tu w Europie w 1940 roku, a dopiero na wielką skalę już taka wojna z masowym ludobójstwem w roku 1941. To nieprawda. Ludobójstwo na masową skalę było popełnione według dokładnie tego kryterium narodowego za polskość, także w wypadku niektórych grup dokładnie za ten status, że to byli duchowni, że to byli nauczyciele, że to byli aktywni działacze harcerscy. Tego typu działania represyjne z masowym procederem mordowania miały miejsce już w pierwszych tygodniach II wojny światowej, w pierwszych miesiącach, i województwo pomorskie, ziemia pomorska od Piaśnicy po Rypin, Barbarkę Fordońską, Dolinę Śmierci, Klamry pod Chełmnem, Łopatki właśnie polskie pod Wąbrzeźnem czy Brudzawki jest dokładnie przykładem tej tragedii, tej przerażającej niemieckiej koncepcji niemieckich zbrodniarzy pod wodzą Adolfa Hitlera i narodowo NSDAP, tych narodowych socjalistów niemieckich, którzy wpadli na upiorny, przerażający pomysł, aby niemieckie panowanie na tym niemieckim wschodzie przywrócić w ludobójczy sposób. Poprzez nie tylko militarne zwycięstwo, poprzez zbudowanie aparatu potężnego, policyjnego, inne formy dotyczące no, przejęcia własności, mienia, ale także poprzez fizyczne unicestwienie części mieszkańców, poprzez taki selekcyjny dobór tych, którzy mogli pokierować oporem. Część wysiedlono i to bardzo dużą, szczególnie grupę osób, którą uznano za napływową, to między innymi dlatego Gdynia się też tak jako nowe miasto pojawia tutaj w wyjątkowej skali z tymi dziesiątkami tysięcy wypędzonych, ale generalnie zastosowano tutaj tę metodę, ale to, co w zbrodni pomorskiej jest jakby fundamentem, to jest to właśnie wymordowanie tej grupy, którą uznano za nosicieli. Dodajmy, że takim aspektem jakby po drugiej stronie granicy zbrodni pomorskiej, takim rozszerzeniem będzie na przykład potężna, represyjna polityka władz niemieckich realizowana, władz właśnie niemieckich, władz hitlerowskich realizowana na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Tam praktycznie 1 września o świcie polscy kapłani, działacze są już atakowani, aresztowani, więzieni albo mordowani, o chociażby jak harcmistrz Ożdżyński w dyrekcji kolejowej, Janek Ożdżyński, którego za właśnie tę aktywność społeczną polską zamordowano praktycznie no, w tych jakby pierwszych godzinach tej strasznej wojny. Polscy kapłani, jak właśnie ksiądz dzisiaj błogosławieni, księża Józef Rogaczewski, Bronisław Komorowski czy ksiądz Marian Górecki są aresztowani już tego dnia przez ten zbiorczy punkt w niemieckiej Wiktoria Szule, to dzisiaj przy ulicy Kładki. Są ci Polacy setkami, to przekracza później ta grupa uwięzionych, prawdopodobnie 1000 osób są tam bici, torturowani i stopniowo część kierowana na śmierć, czy do więzień, do represji, żeby ten polski niezbyt liczny, czy wręcz mało liczny w stosunku do ludności niemieckiej, żywioł z terenu Gdańska usunąć całkowicie, raz na zawsze, poprzez tę formę ludobójczą. Pamiętajmy, 2 września rozpoczyna już działalność, zaczyna się budowa i faktycznie działalność potwornego obozu Stutthof w Sztutowie u nasady Mierzei Wiślanej, który będzie funkcjonował tak naprawdę do samego końca wojny, do maja 1945 roku. Ta niemiecka fabryka śmierci, w której 1/3 więzionych to będą i znaczna część też pomordowanych, to będą pomorzanie przez okres 39-45, stała się miejscem cierpienia, uwięzienia, represji dla około 110 tysięcy osób i z regionu pomorskiego, i z innych regionów Polski, ale także z całej zajmowanej przez Niemców okupowanej Europy, z Norwegii, z terenów jugosłowiańskich, z krajów dzisiejszych państw nadbałtyckich. Na terenie tego obozu śmierć poniosło około 64 do 65 tysięcy osób, w tym 28 tysięcy Żydów. To jest takie jedno z najbardziej przerażających miejsc już z perspektywy całej II wojny światowej, ale to zauważmy, okres do 45 roku, a mamy tutaj te doły śmierci z tysiącami ofiar tylko z kilku miesięcy roku 39, ewentualnie do stycznia 40, Piaśnica, Las Szpęgawski, Lasy Piaśnickie na północ od Wejherowa, Las Szpęgawski na wschód od miasta Starogardu, kilkanaście kilometrów, to są takie blisko położone tych większych ośrodków miejskich, właśnie doły śmierci ukryte w ostępach leśnych, czy Mniszek, no blisko dzisiejszego węzła Nowe Marzy, gdzie z powiatu świeckiego, powiatu grudziąckiego, bydgoskiego zwożono ofiary i mordowano, czy tutaj chociażby Barbarka na północ od Torunia, albo na zachód od Bydgoszczy, ta Dolina Śmierci w Fordonie i 400 innych miejsc potwornej śmierci, to jest ten, tych dołów śmierci, to jest ten jakby geograficzny kształt zbrodni pomorskiej, niemieckiej zbrodni na polskiej ludności Pomorza w ostatnich miesiącach 1939 roku.
Dziękuję panie profesorze za to słowo wprowadzenia do naszego spotkania wieczornego, do rozmów. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie profesorze, za chwilę telefony od naszych słuchaczy. Po pierwszej wojnie światowej Niemcy podpisują traktat wersalski, do końca nie potrafią się jednak z nim pogodzić. W kontekście zbrodni pomorskiej no ciężko mówić tylko i wyłącznie o tym ogromnym dramacie Gehennie w kontekście swoistego rodzaju zemsty za traktat wersalski, za to wszystko, co spowodowało dostęp do morza II Rzeczypospolitej Polskiej, bo widzimy, że od pierwszych dni zaplanowana jest ogromna strategia naznaczona rzeczywiście eksterminacją narodu polskiego.
To jest rzeczywiście jedno z najpoważniejszych źródeł jakby rozrastania się, czyli strata terytorialna. Pamiętajmy przecież, w jaki sposób no, historycznie do niej doszło. No to niemieckie państwo, czy ściślej pruskie, stało się jednym z głównych autorów rozbiorów Polski, zniszczenia państwa polskiego, zaboru jej ziem i to ono jest tym rabusiem, który w XVIII wieku przyczynia się nie tylko do ograbienia z części terytorium Polski, ale też do całego upadku państwa. Te nasze trzyościenne kraje, ale ze szczególną rolą Prus i Rosji, i Cesarstwa Rosyjskiego, Austria tutaj odgrywała rolę takiego troszkę mniejszego zbója, ale generalnie no, też była tym trzecim rozbiorcą. Otóż te państwa nie tylko, że wzięły część polskiego terytorium, ale łącznie w całościowym bilansie po prostu uniemożliwiły funkcjonowanie jakiegokolwiek choćby kadłubowego państwa polskiego i ostatecznie zniszczyły, wymazały je z mapy. Te państwa, znaczy w tym wypadku no, Prusy, a później już Cesarstwo Niemieckie, miało po prostu na sumieniu tę krzywdę. I tę krzywdę naprawiła częściowo konferencja paryska i sam traktat wersalski z 19 roku w jakimś stopniu rekompensował przynajmniej w tym zakresie terytorialnym generalnie te straty, które nam Berlin wyrządził. Po stronie niemieckich nacjonalistów pojawia się wówczas, oczywiście nie dotyczy to tylko Polski, dotyczy to też Francji, dotyczy to też generalnie no, osłabienia pozycji państwa niemieckiego i wszystkich ubytków terytorialnych, nawet tak niewielkich jak ten kosztem Litwy. Chodziło tutaj o ten Memelland no, z dzisiejszą miastem, które nosi współcześnie nazwę Kłajpeda. W każdym bądź razie rozpoczyna się w Niemczech rzeczywiście powstawanie szerokiego nacjonalistycznego frontu, który był zresztą no, dość zróżnicowany wewnętrznie. Jednym z jego elementów będzie ruch hitlerowski. W każdym bądź razie pojawia się w nim faktycznie ta żądza no, rewanżu w sensie odzyskania tego terytorium, ale pojawia się, i to jest niewątpliwie wkład Adolfa Hitlera i generalnie tego ruchu nazistowskiego, pojawia się ta niemiecka zbrodnicza, ludobójcza koncepcja nacjonalizmu, że teraz nie będzie to tylko powrót Niemiec na te ziemie, które kiedyś zdobyli, które kiedyś kontrolowali, ale będzie to też taki powrót wiecznotrwały. I to trwanie ma oprzeć się na tym, że miejscowe żywioły zdolne do oporu, i tu mamy tę polską inteligencję, polską elitę, polskich księży, polskich nauczycieli, polskich ziemian, polskich przedsiębiorców, urzędników, żołnierzy, wojskowych, uczestników wcześniejszych działań no, niepodległościowych, akcji antypruskiej, jakiejś tam akcji narodowej jeszcze w dawnych latach, to bez względu na wiek, dlatego wśród tych ofiar się pojawiają i 60 i 70-latkowie czasami, jak tutaj właśnie mamy księdza Feliksa Bolta, 1864 rocznik, jeśli dobrze pamiętam, rok urodzenia. Tu nie ma też znaczenia właśnie płeć, nie ma znaczenia stan i mamy no, chociażby właśnie nauczycielki, mamy siostry, zresztą ona też była nauczycielką, błogosławioną Alicję Kotowską, mamy generalnie cały katalog postaci zakwalifikowanych, wyróżniających się tą aktywnością na różnych polach życia społecznego, religijnego, gospodarczego, wojskowego, oświatowego, kulturalnego, które teraz są kwalifikowane jako ci nosiciele polskości, jak ich wymordujemy, nie wywieziemy, nie uwięzimy, nie zmusimy do gdzieś uwięzimy na jakiś czas, będziemy poddawali jakiemuś tam procesowi no, zastraszania, nie wypędzimy poza granicę tych ziem wcielonych do Rzeszy, zabijemy, żeby więcej nie wrócili, żeby nie powtórzyło się coś, no co uznawano za nieudaną akcję germanizacyjną no wieku XIX i początku XX, bo ten żywioł polski przecież przetrwał na tyle silnie, że było w stanie no, zrobić powstanie wielkopolskie, zorganizować zrywy śląskie i ostatecznie wesprzeć ten proces, czy wręcz doprowadzić do przyłączenia powrotu tych ziem do Polski. Ten żywioł polski wprawdzie tu nie wybuchło powstanie pomorskie, ale pamiętajmy, że powstanie wielkopolskie było faktycznie wielkopolsko-kujawskim, a kilka tysięcy, tak na około 5 tysięcy uczestników szacuje się tych Pomorzan, było w tym wielkim zrywie z grudnia 18 i początku 19 roku, pięknym zrywie, no, który między innymi w tej naszej części tu regionu Inowrocław tam w styczniu przywraca, który oczywiście całą wielką prowincję z Poznaniem przywrócił Polsce, wyrwał z tej niemieckiej niewoli. Otóż, aby nie było już tego, zresztą bardzo szybko też Polska okrzepła po styczniu i lutym, po wkroczeniu wojsk frontu pomorskiego i frontu wielkopolskiego w styczniu i lutym 20 roku. Polska władza, potencjał, no, struktury administracyjne okrzepły tu na Pomorzu. Widać było, że mimo, zwróćmy uwagę, 150 lat na tym obszarze, większość obszarów to było w tej niewoli od pierwszego rozbioru pod tymi zaborami. To proces tej germanizacji, proces depolonizacji okazał się no jakby niepełny, za słaby. Wobec tego mamy teraz to odpolszczenie, będzie teraz inaczej wyglądało. Część tych najbardziej aktywnych Polaków, czy wręcz wszystkich, których schwytamy, dlatego przygotowywali ci hitlerowcy, ci niemieccy zbrodniarze, niemieccy przyszli zabójcy i rabusie, przygotowywali te listy imienne. I teraz już ich nie będziemy w jakiś sposób poddawali tym procesom germanizacji, szykan, czegoś jeszcze, tylko po prostu ich zabijemy. Wybierzemy, to strasznie brzmi, zabijemy ich, pozbędziemy się ich raz na zawsze, żeby ten problem rozwiązać. To się oczywiście nie udało. My z dzisiejszej perspektywy, czy już nawet z perspektywy roku 45, mogliśmy mówić, że to założenie niemieckie, że tymi nosicielami są wyłącznie te właśnie warstwy lepiej wykształcone, wyższe, pełniące wyższe stanowiska, ci aktywniejsi, a reszta to się tak łatwo zaprzeda, okazało się i łatwo się zgermanizuje, okazało się nieprawdziwe tak naprawdę i to wiemy historycznie z wielu stron świata, z wielu wieków historii. Wyniszczenie narodów wcale nie jest takim procesem, który może się dokonać, właśnie takie zatracenie się narodu, utrata języka, utrata kultury, poczucia odrębności. Czasami traci się na przykład język. To się rzeczywiście może przy jakimś dłuższym procesie zdarzyć, ale niekoniecznie musi oznaczać, że dana grupa mimo przejścia na inny język rezygnuje, tu weźmy klasykę, na przykład status, czy generalnie dzieje Irlandczyków. W każdym bądź razie mieliśmy tutaj po prostu takie paranoiczne założenie, ludobójcze założenie, niestety częściowo zrealizowane z tą ogromną stratą dla Polski dzisiaj. Dlatego jesteśmy zobowiązani upamiętniać, bo jeszcze dochodzi ten element powojenny. Pamiętajmy, że po II wojnie światowej władze komunistyczne generalnie nie odżegnywały się od upamiętnienia, jakiegoś odnotowania, że Niemcy dopuszczali się zbrodni. Ale były bardzo niechętne konkretyzowaniu tych upamiętnień. Całe nieszczęście w tych pomnikach, które budowano po II wojnie światowej, szczególnie po roku 1948, a że w pierwszych latach po wojnie były inne potrzeby, pilniejsze znacznie, było niedożywienie, był głód, pamiętajmy rok 1946, to był dramat, to przejście jeszcze i stopniowe dopiero odchodzenie jednostek sowieckich, cały ten bandytyzm, który się przetaczał między innymi wywoływany przez tych sowieckich maruderów i nie tylko, to wszystko powodowało, że nie było tak łatwo o tą troskę, ale gdy przyszły już te lata dalsze po wojnie, 50., 60., okazało się, że nowe władze nie są chętne do jakiegoś szczegółowego wymieniania, chociażby nazwisk sporej części nauczycieli, bo to byli kierownicy szkół, sporej części samorządowców, bo to byli ludzie związani ewidentnie nie z ruchem komunistycznym, czy jakimś tam jemu bliższym, ale z obozem narodowym, z obozem rządowym, z sanacją. To byli parlamentarzyści często, czy osoby mające taki status. Wobec tego to byli wojskowi, to byli często jak ziemianie, klasowo i jeszcze statusy oficerskie. To byli kapłani. To był też ten bardzo ważny element. Władze nie chciały na pomnikach, na tablicach podkreślania tutaj na masową skalę, bo praktycznie nie było dołu śmierci, żeby na kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zamordowanych nie było przynajmniej jednego kapłana. Mamy tą pierwszą zbrodnię na Barbarce. To tak bardzo dobrze widać, ale to jeszcze bardziej będzie widoczne w Paterku, w innych. Tam mamy na 130 osób 6 duchownych zamordowanych już w tej pierwszej masowej zbrodni. I władzom wcale nie zależało na podkreślaniu, że czasami dokonywały innych manipulacji, że na przykład nie ujawniały tego stanu kapłańskiego, wymieniając gdzieś tam na jakiejś liście, na jakiejś tablicy, jeżeli się taka zdarzyła. Ale generalnie upamiętnień było mało, były skromne, były najczęściej nierozbudowane, czyli bezimienne. Pojawiały się czasami cyfry, nawet czasami one były bardzo wysokie. Te liczby bywały często takie zaokrąglone w górę, a bywały też po prostu zupełnie pomylone, czyli liczbę ofiar z powiatu z II wojny światowej, którzy starostowie wyliczyli w roku 1946, przenoszono na któryś z dołów śmierci z roku 1939, gdy tymczasem to była liczba ofiar w danej jednostce administracyjnej ustalona przez starostę dla okresu 1939-1945. Tu dochodziło do tego typu pomyłek. Ale i tak największym mankamentem każdego miejsca śmierci, gdzie zginęli ludzie, zawsze jest to, gdy nie ma tam ich imion i nazwisk. Gdy nie zrobi się tego typu informacji, upamiętnienia, czy to w takiej formie tablicy informacyjnej, czy w formie tablicy pamiątkowej, czy takiej tablicy symbolicznej lub niesymbolicznej, ale dosłownie nagrobnej, to jest to wielki brak, bo ta osoba jakby gdzieś tam znika. Ona gdzieś tam w aktach, w urzędowych jest odnotowana, w sądowych aktach zbierających dane o niemieckich zbrodniach, ale brak na miejscu śmierci zaczyna zamieniać takie miejsca pamięci, miejsca śmierci w takie trudne do zrozumienia i do podkreślenia prawdziwej rangi, no, miejsca niedoopisane. One są wtedy, to jest takie miejsce, w którym pisze się, że tu zginęło 100 osób, tu zginęło 10 osób i do tego nie podaje się przykładów, nie umieszcza się żadnej z tych 100 osób, nie opisuje się, że w tym, no, czy nie dodaje jakiegoś takiej tablicy informacyjnej, to jest zawsze no, nadmierne, znaczy człowiek zamienia się jakby w tę liczbę, jest ukryty pod tą liczbą, czy właśnie grupa ludzi i to nie jest dobre rozwiązanie. Zawsze należy w takich miejscach zatroszczyć się o to, żeby gdzieś dopisać, gdzieś umieścić. Dzisiaj oczywiście jest pewnym ułatwieniem internet, dużo łatwiejszy dostęp do publikacji, ale jednak pozostaje jakby tutaj no, takim właściwym działaniem próba upamiętnienia we właściwym miejscu, tam gdzie dane osoby są upamiętnione, czy to były pochowane, czy poniosły śmierć, czy ewentualnie zbudowano im takie symboliczne, zastępcze upamiętnienie tam odnotowania ich nazwisk i tego nie robiono do końca lat 80. na skalę masową. Oczywiście zdarzało się to, ale nie było to przyjęte jako taka zasada. Za to w latach 90., a szczególnie
panie profesorze,
później...
do tych lat 90. powrócimy, odbierzmy jeden, drugi telefon, a później proszę do sprawy bardzo upamiętnienia powrócimy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże, ojcze Piotrze, szczęść Boże... panu profesorowi. Anna Zadreni. 1 września 1939 roku. Ta data jest w Niemczech nieznana. Śledziłam właściwie od codziennej do tygodniowej prasy, mniej więcej od 1985 roku, kiedy już poznałam język, bo wcześniej nie znałam. To no, ani razu nic na ten temat się nie ukazało. Także ani młodzi ludzie od tej daty nie znają, ani ci, którzy no nie, nikt sobie tego nie chciał przypominać. To jedna sprawa. Natomiast chciałam panu profesorowi zadać pytanie na temat list proskrypcyjnych, kto te listy sporządzał i na temat zbrodni z Bydgoszczy. Mam świadectwa moich kolegów ze studiów, też i z rodzin ziemiańskich, z rodziny Chłapowskich, która była bardzo liczna i szczególnie w Poznańskim, i Ruszczyńskich, którzy byli wtedy byli przed wojną byli dzierżawcami, ale mam świadectwo babci właśnie Filipa Ruszczyńskiego, wspaniałą książkę, która daje świadectwo, że Niemcy, którzy zamieszkiwali na tamtym terenie, po prostu mieli broń i strzelali do ludzi wychodzących z kościoła. Więc i jeszcze chciałabym, żeby pan profesor powiedział, czy jest znana całkowita liczba ofiar właśnie na Pomorzu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i do usłyszenia.
Dziękujemy. Dobrze. Pani Anno. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Zacznę może od, no to po kolei, tak jak pani te trzy problemy poruszyła. 1 września 1939 w środowisku historyków i specjalistów, znawców tematyki, na pewno w środowiskach naukowych, na pewno oczywiście jest ta data znana, ale ma pani rację, że na tym rynku jakby publicznym, masowym, w tej popularyzacji historii w ogóle ważnych wydarzeń, II wojna światowa i jej początek wcale nie jest często przypominana. Zresztą chyba generalnie tematyka wojenna, może z wyjątkiem Holokaustu, jest bardzo słabo obecna, nie tylko w państwie niemieckim, ale generalnie w krajach Zachodu. I tutaj jedyną chyba możliwością, jeśli chodzi o stronę polską, jest jak najwięcej tłumaczeń. I to zarówno no, w takiej wersji klasycznej, żeby biblioteki, te specjalistyczne, a nawet właśnie takie lokalne, gminne, jak najbardziej próbować nasycić literaturą no, powstającą w Polsce, literaturą naukową, która będzie dostępna właśnie językowo, czyli język niemiecki, ewentualnie angielski. I oczywiście internet i szansa i tak zależy od tych, którzy są dysponentami środków masowego przekazu. No i oczywiście próby porozumienia się z władzami niemieckimi. Pod tym względem no, mamy specyfikę, gdy w sporej części krajów Europy Zachodniej, tak jak i w Niemczech, za politykę oświatową tak naprawdę na poziomie państwa. Znaczy jest decyzje zapadają na poziomie poszczególnych landów, a więc jest to też pod tym względem dość skomplikowane. Próba i tych wspólnych komisji podręcznikowych i no, rzeczywiście zrealizowanie jakichś działań oświatowych chyba się nie udała w większości i chyba dlatego to skutkuje tym, że ta data 1 września nie tylko pewnie w Niemczech, ale i w sporej części Europy nie jest zauważana. Nam pozostaje próba realizacji, chyba ona powinna być nasilana czy ponawiana wielokrotnie, takich działań, jakie no, podejmowała Polska parokrotnie. Ja przypomnę próbę w miarę skuteczną w 2009 roku ściągnięcia 19 przywódców państw. Byli to prezydenci, premierzy od Finlandii po Republikę Włoską na południe. Tak patrzę geograficznie, bo miałem okazję obserwować to na żywo, gdy rzeczywiście przy tak licznej reprezentacji, gdy mamy no, jakby jakąś tam blisko połowę krajów Europy obecną, jeśli chodzi o ich najwyższe władze i zrobiono 1 września uroczystość na Westerplatte, to wtedy jestem przekonany, była też reprezentacja z panią kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, jestem przekonany, że wtedy w 2009 roku na 70. rocznicę wybuchu wojny było pewne nagłośnienie w Niemczech i to był chyba wyjątek. I teraz trzeba według mnie bardzo mocno próbować starać się, żeby jak najwięcej tych gości z zewnątrz, nie tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, brały udział w takich uroczystościach jak w Wieluniu. No wiem, że w tym roku reprezentacja Niemiec tam była obecna. Wiem, że w Gdańsku na Westerplatte praktycznie zawsze są obecne. W tym roku, jeśli no dobrze widziałem, po chociażby oznakowaniu na wieńcach składanych, na wiązankach dużych składanych pod pomnikiem obrońców Wybrzeża, widziałem, że konsulat generalny Republiki Federalnej również był obecny, ale to jest oczywiście za mało. Pod tym względem trzeba się starać, żeby te uroczystości 1, 2 września, 2 września tu podkreślam, bo to jest rozpoczęcie funkcjonowania pierwszego obozu z dużą częścią, która była faktycznie obozem zagłady, chodzi o KL Stutthof u nasady Mierzei Wiślanej, gdzie te uroczystości no, powinny być jeszcze bardziej nagłaśniane, nie tylko w skali regionu, w skali województwa, ale jak się uda w skali międzynarodowej. Bardzo ciężka praca, niestety zależna chyba nie tylko od Polski, ale od tych decydentów międzynarodowych, czy może struktur unijnych. Może kiedyś się uda wykorzystać te struktury międzynarodowe do tej akcji, bo sam czasami nie wiem w jaki sposób i co można więcej zrobić, chociaż jedną rzecz zawsze postulowałem, że jeżeli chodzi o polską literaturę historyczną, tą, która powstała w Polsce, dotyczącą XX wieku, najważniejszą z punktu widzenia międzynarodowego i najpilniej potrzebującą przetłumaczenia na języki konferencyjne, a przede wszystkim na język angielski, później niemiecki i rosyjski, jest literatura dotycząca II wojny światowej. Bo to jest ta problematyka, w której toczy się, no po pierwsze, było najwięcej ofiar, było najwięcej strat. Czyli w obu tych zakresach i tym strat osobowych, strat nieodwracalnych ludzkich, jak i materialnych, jest najwięcej tego naszego cierpienia i te prace powinniśmy publikować, bo pod wieloma względami nie jeden artykuł, nie jedna książka z lat 30 czy 20, a nawet z okresu powyżej lat 30, czyli jeszcze istnienia cenzury, zachowała ogromne walory informacyjne, ogromny zasób faktografii nieznanej na świecie. Wobec tego upowszechnienie jej w tych językach byłoby tutaj bardzo, no byłoby po prostu bardzo korzystne. Teraz wracając do kwestii, którą pani podniosła, jaka jest liczba ofiar. Mamy w wypadku Pomorza, a może krótko o Księdze Gończej, żeby pani wiedziała, bo tutaj rzeczywiście pokazało się dosłownie 2 lata temu wydawnictwo będące takim pierwszym przygotowaniem tej księgi poszukiwawczej, jaką uruchomiły niemieckie struktury w celu przygotowywania represji wobec tych elit polskich, nie tylko na Pomorzu, ale także w Wielkopolsce, także na Śląsku. Generalnie na tych ziemiach, które stały się, no, były ziemiami tymi najbardziej spornymi, były częścią dawnych ziem zaboru, czy generalnie ziem należących do państwa niemieckiego. Na tym obszarze postanowiono ten żywioł polski bardzo szybko wymordować. Te księgi gończe służyły do tego celu i profesor Grzegorz Bębnik, związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, w 2017 roku przygotował, dostępny on jest w internecie, w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej, specjalistyczny artykuł, do którego to był numer wrześniowy właśnie, dokładnie 4 lata temu. Jeżeli wejdziemy na stronę Instytutu i znajdziemy tam taki dział biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, można bardzo szczegółowo przeczytać tekst profesora Bębnika, który pokazuje, jak niemieckie służby do spółki z, no niestety z częścią obywateli polskich narodowości niemieckiej przygotowywały te, jak się okazało, zbrodnicze zestawienia, znaczy późniejsze po prostu były to rejestry, które służyły do wymordowania polskich elit, Polaków aktywnych, Polaków zaangażowanych w działalność społeczną, w działalność harcerską, w działalność polityczną. Tutaj te księgi, ta księga gończa służyła po prostu do tego celu. Ukazało się też tłumaczenie 2 lata temu. Ono zostało wydane przez katowicki oddział i ta księga gończa została opublikowana w takiej wersji reprintu wydawnictwa z 1939 roku. Ale ostatnie pani pytanie, liczba ofiar. Ja o tym dzisiaj w telewizji Trwam wspominałem już. Toczy się od praktycznie lat 40., czyli od 46-47 roku, dyskusja wśród historyków i spór, jak szacować, na jaką wielkość szacować liczbę ofiar. I od razu odpowiemy, dlaczego mówimy o szacunku, a nie o obliczeniu. Obliczyć można by liczbę ofiar, gdybyśmy odnaleźli wszystkie groby, a w tych grobach byłyby kości. Byłyby ciała pomordowanych, można byłoby ich policzyć po szczątkach. To jedna metoda. Można też osoby policzyć, gdy zachowają się dokumenty i znajdziemy wszystkie listy proskrypcyjne, znajdziemy później dalszy opis potwierdzający, że te osoby zatrzymano, zamordowano, represjonowano lub uda się przynajmniej pójść tym tropem dalej i ustalić, że te osoby zniknęły, czyli mamy wtedy to wysokie domniemanie, była dana osoba na liście proskrypcyjnej, została zabrana z domu gdzieś tam w połowie września i już nikt jej nigdy nie widział, najpewniej została zamordowana, najpewniej, jeżeli nikt jej nigdy nie widział, już potem ani w 40, ani w 45 roku, najpewniej jeszcze we wrześniu 39. Ale my niestety mamy tylko cząstkę i to niewielką dokumentów. Mamy dostęp tylko do części grobów zachowanych, na przykład z kilku grobów na danym cmentarzu, czy w Szpęgawsku, czy na Barbarce, jakaś niewielka tylko część ocalała, większość śladów zbrodni, czy to w formie dokumentów, to znane spalenie samochodu z dokumentami z Elbschutzu, tego właśnie tutaj zachodniopruskiego, jak to Niemcy nazywali, z Elbschutz Westpreussen, wyniszczył swoją dokumentację, zatarł ślady, no między innymi też dlatego, że tam odbywało się złodziejstwo, rabunki, kradzieże na masową skalę, także nazwijmy kosztem interesu gospodarczego Rzeszy Niemieckiej, no odbywały się też masowe zbrodnie. Wyniszczenie tych dokumentów, sporządzanie sporej części dokumentacji zbrodni, potem wyniszczenie, szczególnie w latach 44-45 częściowo, wyniszczenie grobów, wypalenie szczątków, wykopywanie, ekshumacje przeprowadzane i potem na takich wielkich paleniskach organizowanie, to chociażby tutaj w Toruniu takie miejsce mamy upamiętnione, czy w Piaśnicy, tym największym miejscu upamiętnione to miejsce takie paleniskowe, gdzie wyniszczono, doprowadziło do tego, że dzisiaj historycy, archeolodzy, prokuratorzy, wszyscy specjaliści zajmujący się tą tematyką są w stanie posługiwać się tylko szacunkiem. I ja się właśnie odwołam dokładnie do pracy W cieniu Einsatzgruppen, Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 39-40. Praca, która została 1 września opublikowana, już można w internecie pod autorstwa 6 autorów, trójka była redaktorami. Ja tych redaktorów przypomnę, Tomasz Ceron, Marcin Przegiętka i Izabela Mazanowska, Warszawa 2021. Oni dokładnie, sobie to zaznaczyłem, na stronie 89, bo starałem się znaleźć jakby ich takie najnowsze publikowane stanowisko, operują taką informacją, że wprawdzie historycy szacowali liczbę pomordowanych od 20 do 50 tysięcy osób, najczęściej pojawia się 30 i ku temu między innymi skłaniają się też rzeczeni autorzy, no między innymi sam dr Ceran, to liczbą, którą jakby pewną, minimalną, czy może ściślej danymi, którymi dysponujemy tylko dla ponad, no około tam 10 tysięcy, kilkaset osób zamordowanych w 1939 roku na terenie przedwojennego województwa pomorskiego. Potem zaczynamy odkrywać, bo mamy na przykład takie informacje, takie z Karolewie, że liczba imienna, lista imienna zawiera kilkaset, tam około 400 danych, a liczba odnalezionych szczątków, pozostałości, bo tam akurat nie dokonano wyniszczenia grobów, nie wypalono tych grobów, liczy ponad 1400, więc wiemy, że są też miejsca i mamy takie przykłady, tak jest na pewno w wypadku Karolewa, że mamy znacznie bogatszą liczbę pozostawionych dowodów w postaci ciał pomordowanych, a znacznie mniejszą listę imienną, ale generalnie brakuje nam i jednego, i drugiego. Mamy na przykład doły, mamy żwirownie wielkie. To najlepiej widać, jak się zjedzie z autostrady w Nowych Mardzach i pojedzie na miejsce pamięci w Mniszku. Wjeżdża się dzisiaj najwygodniej, bo Mniszek jest odcięty autostradą, więc od strony wioski Grupa, tam jakby od strony Grudziądza, jadąc dawną jedynką. Jak się wjedzie na tą wielką żwirownię, widać potężne wyrobisko, takie dzisiaj w środku lasu, kiedyś tego lasu nie było, były bardziej pola, czy jakieś tam krzewy, ale dzisiaj to jest wielki, ładny, stary las i widać potężne, wyraźnie takie no, fabryki, jakby robione jakąś maszynowo, potężne pozostałości po dawnej tej żwirowni wielkiej, w której mogło być tysiące ciał pomordowanych i najprawdopodobniej było. Czy było ich 2000, czy było ich 10 tysięcy czy 7 tysięcy, nie wiemy, bo dokumentacja, materiały nie zachowały się. Znamy z różnych materiałów kilkadziesiąt nazwisk osób, które zginęły no, z dużym czy wręcz prawie pewnością w Mniszku, za to pozostałych danych nie mamy. Wobec tego posługujemy się tym szacunkiem. Około 30 tysięcy osób zostało zamordowanych. Znamy nazwiska kilkunastu, ponad 10 tysięcy osób. Gdy pojedziemy dzisiaj na przykład na Kaplicy Piaśnickiej, to jest bardzo wyraźne, bo tam wyryto te nazwiska na tych wielkich filarach zbudowanej 10 lat temu kaplicy. Dzisiaj ta lista jest pełniejsza. Jeżeli pojedziemy do Szpęgawska, tam jest też piękne upamiętnienie, które tak naprawdę rok temu zostało ostatecznie, w ciągu ostatnich dwóch lat ono zostało w pełni zrealizowane. Dzisiaj tam już jest chyba też to pełne podświetlenie. I co ważniejsze, jest dostępna no już od kilkunastu miesięcy pełna publikacja z dostępną listą imienną 2390, ogólnie niespełna 2400 Mateusza Kubickiego, jak go tutaj wspominałem, młodego historyka, doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego, który przygotowuje w ogóle monografię, historię dziejów powiatu starogardzkiego pod okupacją niemiecką w aspektach zarówno tej polityki represyjnej, jak i w aspekcie gospodarczym i konsekwencji tej rabunkowej, niszczycielskiej dla polskiej gospodarki, polityki władz niemieckich. Otóż to jest przykład do takiego bardzo konkretnego podania danych, ale niestety no to o, przykład inny, Barbarka. Na Barbarce po wielkości dołów śmierci tych grobów, po stanie zachowania jednego, który nie został wypalony, wyniszczony przez te specjalne komanda niemieckie zacierające ślady, szacunek liczby zamordowanych z miasta Torunia i powiatu toruńskiego w tych kilku miesiącach ostatnich 1939 roku, ewentualnie jeszcze może w styczniu 1940, sięga 600 osób. I mamy prawo to sądzić po tych badaniach, może 550, może 650, ale mniej więcej ten rząd wielkości. Za to imienna lista, którą udało się sporządzić, tak naprawdę ona już funkcjonowała na tym poziomie w różnych archiwach czy materiałach gdzieś tam w latach 80., ale została ubrana i podsumowana w publikacji profesora Jana Szninga i profesor Sylwii Grochowiny w 2009 roku, czyli wtedy, gdy oddawano ten przepiękny pomnik i jak gdyby tą przestrzeń na nowo organizowano na terenie tego centrum, jakby tam gdzieś upamiętnienia w lesie Barbarka, w tej części martyrologicznej, w tej części cmentarnej, tak ją dzisiaj można nazwać, to mamy tam 298, no 300, niespełna 300 nazwisk, czyli jakby 50% tej liczby, która powinna być. No i tu niestety no tyle mogę skomentować. Szacujemy liczbę ofiar na około 30 tysięcy osób. Danych mamy dla około 1/3 tej liczby. Jest zupełnie prawdopodobne, że w przyszłości w ramach badań, pogłębiania poszukiwań, a może zastosowania zupełnie nowych technik badawczych, zupełnie zresztą nowych możliwości, chociażby tych, które dają techniki komputerowe i zupełnie nowe techniki szczytywania materiałów, czyli na przykład tutaj rozpoczęcie próby takiego ewidencjonowania masowego mieszkańców, wykorzystania zresztą innego typu, no różnego typu dokumentacji, a potem poszukiwania ich losów, stworzy się taką listę prawdopodobną. W każdym bądź razie jestem przekonany, że rozmaite nowe techniki pozwolą nam kiedyś powiększyć tę listę imienną, a przynajmniej uprawdopodobnić, stworzyć listę osób, które najprawdopodobniej zginęły w okresie tych ostatnich miesięcy 39, a więc były ofiarami zbrodni pomorskiej 39 roku o kilka tysięcy. Ale to jest pewnie jeszcze kwestia przyszłości, kwestia następnych lat. Na razie szacujemy na 30 tysięcy, to jest najczęściej u historyków podawana liczba ofiar, a dane imienne ponad 10 tysięcy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, już można, tak?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże. Kłania się Andrzej z parafii Więcbork. Tutaj może, zanim przejdę do meritum, chciałem tylko tutaj zauważyć odnośnie osoby pani Izabeli Mazanowskiej, że ona również jest autorką niedawno właśnie wydanej książki z cyklu Zbrodnia Pomorska, książki o obozie w Radzimiu koło Kamienia Krańskiego, powiedzmy płynno-ukraińskie, w obozie, w którym w listopadzie 1939 roku również Niemcy zamordowali mojego dziadka ze strony ojca. I to tak na marginesie, natomiast musiałbym zacząć od tego, że jestem osobą, która ma nadany przez IPN status osoby pokrzywdzonej jako działacz opozycji demokratycznej z lat 80. stanu wojennego, represjonowany. No i w związku z tym po powstaniu IPN-u podjąłem takie postanowienie, żeby dotrzeć do archiwum IPN-u i sprawdzić, czy i co, jeśli tak, to jakie są dokumenty na temat pewnego funkcjonariusza komunistycznej służby bezpieczeństwa w komendzie powiatowej milicji w Sępólnie Krajeńskim, który wchodził w skład ekipy SB-ków dokonującej dwukrotnie u mnie przeszukania mieszkania w stanie wojennym. No i cóż, kiedy udało wreszcie mi się dotrzeć do archiwum IPN-u, przeżyłem, nie ukrywam, szok, bo funkcjonariusz, wówczas jeszcze młody, dwudziestokilkuletni, którego chciałem sprawdzić, okazuje się, że jest teczka w IPN-ie w Bydgoszczy na nazwisko Mariusz Piesik z Więcborka, który no, po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa po właśnie roku 89 nagle zniknął ze swoją młodą żoną tutaj, co zostało zauważone. No i jak się niedługo okazało, ku mojemu zdumieniu, wyjechał sobie na pobyt stały do Niemiec. Jak się okazało, powołując się na tak zwane pochodzenie. I co wynika z jego dokumentu w IPN-ie? Otóż jest pewien dokument, anonim, wysłany tu z wsi Runowo koło Więcborka, z której wywodziła się jego rodzina. I wynika z tego, że ojciec tego SBK w okresie okupacji niemieckiej, jako niepełnoletni młodzieniec, należał do organizacji młodzieży hitlerowskiej o nazwie Hitlerjugend, chodząc w organizacyjnym stroju z opaską na rękawie ze swastyką. Jakby mało tego, to ojciec ojca, czyli dziadek SBK, jako przedwojenny listonosz poczty miejscowej, wkrótce po wkroczeniu Niemców, sam dobrowolnie poszedł do Niemców, deklarując gotowość przyjęcia drugiej grupy narodowościowej niemieckiej, określanej jako Volksdeutsche. No, nie był jedynym Volksdeutschem, było zapewne wielu w okresie okupacji. Natomiast, jak wynika z dokumentów, no nie poprzestał na przydziale kartek na marmoladę owocową, bo dla Polaków była tylko z brukwi, ale zadenuncjował kilku miejscowych mieszkańców tej wsi, Polaków, Niemcom, którzy skończyli we wspomnianym tu przez gościa programu obozie w Karolewie koło Więcborka. I co dalej? Okazuje się, już tutaj wielu mieszkańców właśnie mojej miejscowości mogło, co starszych, potwierdzić, że tenże ojciec SBK, który był w okresie okupacji członkiem Hitlerjugend, po wojnie był znany jako bardzo tu zaangażowany, aktywny członek PZPR, członek Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR. Również w stanie wojennym jako jeden z pierwszych zapisał się do PRON-u. No i to mogło wiele wyjaśniać, na jakiej podstawie ten jego syn po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa wyjechał na stałe do Niemiec na tak zwane pochodzenie. No miał się czym pochwalić, bo tatuś był w Hitlerjugend, dziadek Volksdeutschem. I w tych dokumentach IPN-u jest ciekawy dokument też, bo ten anonim był adresowany do szefa działu kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Bydgoszczy, gdzie tenże szef po przeprowadzeniu proceduralnego tutaj sprawdzenia poprzez wywiad środowiskowy przyznaje, że te zarzuty autorów anonimów w całości się potwierdziły na podstawie wywiadu środowiskowego i stwierdza, że kuriozalnie, że widocznie osoby opracowujące kandydaturę Mariusza Piesika przed przyjęciem go do SB, jak to określa, cytuję, znacząco spłyciły tę sprawę. No, ciekawe określenie na sytuację, którą się określa jako zamiatanie śmieci pod dywan.
Tak, panie Andrzeju, ostatnie zdanie już poproszę.
Tak. Jest to oczywiste, bo przecież to no, kompromitowało Służbę Bezpieczeństwa. Natomiast dziwię się Niemcom, że po tych przemianach, po zjednoczeniu, no, przyjmowali takich agentów komunistycznych służb na pobyt stały, no, którzy pewnie tam wjeżdżając skwapliwie skrywali swoją przeszłość tą esbecką. I pytanie rodziło się we mnie, gdzie były niemieckie służby? Wywiad, kontrwywiad, które powinny na granicy takich zawracać jako persona non grata, a jeśli nie niemieckie, to przynajmniej CIA, jako że Niemcy od końca wojny przecież to dziś są członkiem NATO.
Tak, dziękuję panie Andrzeju.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam, Bóg zapłać z panem Wogiem. Dosyć obszerna wypowiedź. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja dziękuję. Znaczy to jest tak, no niestety tutaj się nie wypowiem, gdzie były niemieckie służby i co do generalnie tej polityki niemieckiej migracyjnej, która ma swoje meandry, wszyscy widzieliśmy parę lat temu, rozmaite, szczególnie w 2015 roku, dość dziwne falowania w tej polityce. Za to pierwszy wątek, który pan poruszył, bo tego drugiego, no to tylko się cieszę, że udało się w aktach odnaleźć taki dość ciekawy, rozbudowany życiorys konkretnej osoby. Za to to, co pan wspomniał o publikacji najnowszej pani doktor Mazanowskiej, jest bardzo ważne, bo rzeczywiście warto przypomnieć, że na terenie powiatu sępoleńskiego było kilka strasznych miejsc niemieckich zbrodni 1939 roku. To właśnie nie tylko Karolewo, wyjątkowo dobrze zbadane, z bardzo dobrze zachowaną dokumentacją dotyczącą między innymi ustaleń ekshumacyjnych, ustaleń prokuratorskich, tu między innymi ogromne zasługi profesora, prokuratora Mieczysława Góry. Bez niego by po prostu nie powstała wtedy ta książka o Karolewie. I teraz ta specjalistka, naprawdę z wielkim talentem, której, jak mówiłem, książka została sfilmowana, tu też wielki dorobek Sebastiana i osiągnięcie Bartkowskiego. Ten film jest chyba dość łatwo dostępny, był dość mocno nagłaśniany, powielany i udostępniany szczególnie dla placówek oświatowych o tej zbrodni w Karolewie. Teraz jakby poszła za ciosem, kontynuując i realizując też oczekiwania społeczne, zrealizowała historię, opisała historię tego obozu w Radzimiu koło Kamienia Krajeńskiego. Ona powinna niedługo mieć drugie wydanie w trochę większym nakładzie już warszawskiej edycji, bo tutaj to pierwsze się ukazało staraniem Urzędu Marszałkowskiego. Ja najbardziej liczę też na jeszcze jedną rzecz, bo pani doktor Mazanowska, która jest wybitną specjalistką w zakresie właśnie niemieckich zbrodni w okresie całej II wojny światowej, ona zresztą przez parę lat pracowała też bezpośrednio z prokuratorami jako historyk, ekspert, specjalista, tłumacz. W tej chwili pracuje właśnie w Biurze Badań Historycznych. Ona przygotowuje też pracę będącą takim swoistym przewodnikiem po tych, przewodnikiem po prostu po miejscach pamięci, po miejscach zbrodni, która ma obejmować kilkaset obiektów. To jest oczywiście takie troszkę no, gigantyczne założenie. Pamiętajmy, że to jest ponad 400 miejsc na terenie jednego województwa pomorskiego w tych przedwojennych granicach, ale mam ogromną nadzieję, że niezwykle pracowita, bardzo taka solidna, niezwykle systematyczna pani historyk, pani Iza Mazanowska zrobi kiedyś, być może rozbije się to na parę części, ale obejmując na przykład poszczególne powiaty, ale ja mam nadzieję, że tutaj nie tylko Krajna, ale właśnie też inne obszary zostaną ujęte i będą upowszechniane. Za to dobrze, że pan podkreślił tę właśnie pracę, bo to jest taka zupełna nowość 2021, ten czas epidemii, ten czas utrudnień pewnych akurat tutaj nie uniemożliwił. Dodajmy, że archiwum IPN-u było praktycznie nieprzerwanie dostępne. Ono było cały czas możliwe do badania. Jeżeli ktoś z archiwów państwowych czy innych, tych, które na parę miesięcy później czasami były trudno osiągalne, zgromadził materiały, no to miał nawet więcej możliwości do spokojnej pracy. No i ta praca o Radzimiu powstała. Bardzo się cieszę, że ona jest dostępna. Niestety nie mieliśmy okazji za mocno jej promować, ale sądzę, że jeżeli wirus teraz pozwoli, znaczy nie będzie już tak atakował, to już jak rok szkolny się rozpoczął, a szczególnie rok akademicki, kilka spotkań zrobimy, prezentując właśnie kolejną ważną taką monografię miejsca zbrodni z Elbrzusu z 1939 roku po Karolewie, autorstwa ten Radzim, autorstwa pani doktor Mazanowski.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Dzwoniano z Łodzi. Panie profesorze, ja gratuluję polskim historykom, że są tacy dokładni, ale tutaj czas też jest ważny, bo różne rzeczy się dzieją w polityce i w różnych relacjach, między innymi z Niemcami, którzy nam próbują po prostu mówić, jakie mają być sądy. A my wiemy, ja na przykład z książki pana Brunona Zawara, który napisał Gdańsk 1939, taką obszerną publikację, dosyć ciekawą, i tam właśnie pisze o sądach doraźnych, gdzie właściwie na terenie tej zachodniej Polski, okupowanej przez Niemców, 25 października nie było od 25 nie było administracji wojskowej na tym terenie. Tam szaleli cywile. Jedni nazywają ich Volksdeutschami, sąsiadami, a to byli przecież bandyci. I tutaj w tej książce nawet pisze, że taki niemiecki generał powiedział, że te akcje wywołają pewnego dnia zemstę Nemezis. I on miał rację, ponieważ to zostało nawet potwierdzone, żeby te osoby, a to było około 500 takich Volksdeutschów, żeby milczeli, zachowali absolutne milczenie o tych wszystkich wydarzeniach. Hitler udzielił im amnestii, bo oni potem mieli pracować tam w policji gdzieś w Berlinie. Także wydaje mi się, że ten okres to był tak tragiczny, że ja się nie dziwię, że pan profesor chce być dokładny w swojej pracy, ale w dzisiejszych czasach, kiedy nam się próbuje mówić, jakie ma być prawo, to ten okres właśnie po 25 października, ten tragiczny dla Polaków, powinien nam po prostu dać jakiś powód do zastanowienia się, czy my możemy tak od nich przyjmować narzuconą przez nich cywilizację, która jest chyba antycywilizacją.
Panie Januszu, dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja się cieszę, że pan przypomniał postać Brunona Zwary, bo długo żył, dosłownie 2 lata temu był jego pogrzeb, to taka postać rzeczywiście, 14 sierpnia 2018 rok, to już 3 lata, przepraszam, już 3 lata, ale rocznik 1919, on jako 20-latek zdążył wyjątkowo poznać dotkliwie niemieckie represje i był świadkiem niemieckich zbrodni. Wcześniej był działaczem, no między innymi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Gdańsku, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego i Klubu klubu sportowego, niezwykłej instytucji, wspieranej zresztą przez władze w Warszawie, klubu sportowego Gdynia, który za rok będzie obchodził stulecie, a teraz 15 września 99. rocznicę powstania. Brunon Zwarra rzeczywiście miał doskonałą obserwację przez to, że osobiście chociażby widział, czy to więzienie i obóz w Nowym Porcie, czy Stutthof, czy Sachsenhausen, czy później, gdy wrócił do Gdańska, mógł zbierać relacje, rozmawiać z innymi gdańszczanami, Polakami z Gdańska i obserwować, co się działo, a więc przypomnienie jego dorobku, publikacji jest tutaj bardzo ważne, bo to taki jeden z cennych świadków, który na żywo to obserwował. Za to, jeżeli pan nawiązał do postawy szczególnie członków z Elbschutzu, tak, to byli bandyci. To byli mordercy, złodzieje. To był element rzeczywiście albo już mający na sumieniu jakieś tam kryminalne, ale w większości oni stali się jakby, czy mieli tę gotowość do bycia kryminalistami, bycia mordercami, bandytami, ludobójcami. Niestety uczestnikami ludobójstwa i taka niestety jest prawda. To jest coś, co rzeczywiście budzi przerażenie, bo skala tego zaangażowania była nieprawdopodobnie wysoka. 38 tysięcy uczestników. Tam oczywiście nie wszyscy byli gorliwi, nie wszyscy byli nadgorliwi. Niektórzy wręcz tam próbowali się, czy udaje się ustalić, że starali się jakoś wywikłać z tego, ale nie ulega wątpliwości, że mamy kilkadziesiąt tysięcy obywateli polskich, narodowości niemieckiej, którzy we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu 1939 roku stali się po prostu bestiami, potworami, uczestniczyli w czymś przerażającym, bo ja tutaj starałem się nie patować i nie opisywać, jak dokonywano morderstw, ale to nie były tylko egzekucje z użyciem broni, to były też niezwykle brutalne pobicia, to były też te bicie na śmierć, to było mordowanie ludzi różnymi, Polaków różnymi narzędziami. Ci niemieccy oprawcy rzeczywiście zatracili się zupełnie w takim bestialstwie. To określenie, którego pan tutaj użył, jest rzeczywiście poprawne. To były straszne czasy. Te 4 miesiące mniej więcej to była makabra. I od razu dodajmy, to nie wynikało tylko z pewnego chaosu. Władze w Berlinie, władze niemieckie wykorzystały specjalnie, jakby pozorując pewien chaos, tę sytuację, bo ich celem było maksymalne sparaliżowanie strachem polskiej ludności, żeby ta reszta, która przeżyje, ta reszta, która będzie tu potrzebna do pracy, do roboty, jako siła tam niewolnicza, czy ewentualnie będzie wysiedlona i będzie gdzieś tam pod Warszawą potrzebna do tej roboty i do niewolniczej pracy, żeby była sparaliżowana i się bała jakby do końca życia i na zawsze niemieckich narodu, niemieckich panów, czy jak tam się ci naziści określali. Tu chodziło z zimną krwią zaplanowaną terrorystyczną operację. Bardzo często reżimy jakieś okrutne, totalitarne, takie przestępcze, kryminalne, bandyckie struktury państwowe. Ataką było to, co zaczął budować w Niemczech już w pierwszej połowie lat 30. Adolf Hitler. Czy takim tworem było to, co Lenin, a później jego wierny uczeń Stalin tworzył w Rosji. Sięgają do elementów kryminalnych, do elementów bandyckich, zatrudniają wręcz takich bandytów i kryminalistów i w codziennej pracy stosują właśnie, czy to tortury, czy właśnie jakieś morderstwa, czy innego typu działania represyjne, masowe zabójstwa. Tutaj mieliśmy z premedytacją przez władze niemieckie zastosowany terror z użyciem zarówno oficjalnych formacji istniejących już w państwie niemieckim, z wykorzystaniem też normalnych struktur wojskowych, bo i ono dopuściło się z Wehrmachtem włącznie, także zbrodniczych działań na terenie nie tylko Pomorza, ale całej Polski jesienią 39, ale z wykorzystaniem też tych struktur ochotniczych miejscowej ludności, tych kryminalistów, którzy zrzeszyli się w Elbschutzu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca Piotra.
Witamy, panie Leszku.
I pana profesora i wszystkich słuchaczy. Ja przede wszystkim to muszę podziękować panu profesorowi, że nagłaśnia ten temat. Również w Polskim Radiu 24 słuchałem właśnie tej bardzo ciekawej audycji. I myślę, że oczywiście musimy zacząć od siebie. Musimy najpierw sami poznać dobrze, zwłaszcza to, co się działo w czasie II wojny światowej, bo to prawda, ma skutki i do dzisiaj i prawdopodobnie będzie miało coraz większe, bo widzimy, że nasi sąsiedzi bardzo manipulują historią i używają tej historii właśnie do celów przede wszystkim politycznych. Także musimy to znać najpierw sami, ale też jednocześnie, powiedziałbym jednocześnie, od razu musimy to na zewnątrz propagować to. I tutaj właśnie dlatego dzwonię, że pan tutaj podał taki, na taki sposób tej propagacji, propagowania tego tematu, że my tam, prawda, te prace naukowe przetłumaczymy. No owszem, możemy wydać dużo pieniędzy na tłumaczenie prac naukowych, ale to będzie tak, że przeczyta taką pracę jeden albo dwóch maksymalnie, a może być tak, że w ogóle nikt nie przeczyta takiej pracy na Zachodzie. Dlaczego? No dlatego, że z reguły ludzie, którzy się tym interesują, to albo znają ten temat, albo prawdopodobnie nie będą mieli okazji tego gdzieś tam używać czy publikować, bo tam nie ma takiego zapotrzebowania. A nawet gdyby było, to tam właśnie jest ta historia manipulowana, więc tam nie ma prawa się teraz przykładowo w Niemczech jakieś tego typu pozycje ukazywać, że co tutaj Niemcy wyprawiali. No tego, dlatego, że tu chodzi o wielkie pieniądze. Niemcy wszystko tak sterują tym wszystkim, żeby wyciszać ten temat. Także jeśli nagłaśniać, to owszem tak, ale te pieniądze, które by się zmarnowały na tłumaczenie pracy naukowej, których i tak praktycznie nikt nie będzie czytał, to trzeba to koniecznie wydać na, po pierwsze, popularno-naukowe, jak takie prace, które czyta wiele osób, albo najlepiej jeszcze na filmy dokumentalne i fabularne, a zwłaszcza na te fabularne, nawet w stylu hollywoodzkim, że tak powiem, bo to temat musi być nagłośniony, bo to będzie takie przygotowanie do właśnie wystosowania do Niemców już właściwego, właściwej noty, prawda, z naszym prawda, obliczeniem tych sum i tak dalej. I taka powinna być według mnie droga, a nie jakieś tam gdzieś tam pod schodami, gdzieś tam prace naukowe, bo to nic praktycznie nie da. Mhm. I na koniec już tak...
Ostatnie tak, zdanie, tak, panie Leszku?
Tak, ostatnie zdanie tutaj... No podał pan, tak nie wiem, może przez pomyłkę, ale zupełnie błędną tezę, bo dotknął pan zresztą obszaru, który jest mi bardzo bliski, że sprawy językowo-narodowościowe. Otóż kiedy naród traci język, wtedy bardzo szybciutko się wynaradawia i mamy tych przykładów i na wschodzie, i na zachodzie od nas bardzo dużo, a ten przykład zupełnie pomylony z tą Irlandią. No przecież Irlandia jest wyspą, a wiadomo, że takie narodowości czy małe narody, które są na wyspach albo gdzieś wysoko w górach, no z racji tych geograficznych one zachowują jakoś tą narodowość, ale nie ma takiej możliwości na przykład na Pomorzu czy w Polsce. Gdybyśmy utracili własny język narodowy, no to już szybciutko utracimy w ogóle rozpłyniemy się, że tak powiem. Tak jak stało się z Połabianami. Ojciec pewnie Piotr, który pochodzi z Pomorza, dobrze wie, jak to wyglądało na zachodnim Pomorzu i zaraz dalej na zachód od zachodniego Pomorza, tak zwana Połabszczyzna, czyli Połabianie. I trwało jakieś około 100 lat, kiedy stracili język i całkowicie się rozpłynęli, a trwali tam od V wieku.
Proszę, dziękuję, panie Leszku. Panie Leszku,
tak,
dziękujemy i pozdrawiamy z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście w pełni się zgadzam. Ja podałem, że to jakiś skrajny przykład, że się zdarzają narody, które zachowały poczucie odrębności mimo przejścia na inny język, ale to jest oczywiście skrajny wyjątek. Generalnie narody trwają i między innymi jako jedna z fundamentalnych wartości i elementów łączących jest po prostu narodowy, własny, odrębny język i tu absolutnie trzeba go zawsze bronić i pilnować, żeby nie daj Boże nie zanikł, nie osłabł, nie roztopił się, czy nie uległ jakiejś innej formie osłabienia, czy podmiany, czy funkcjonowania wręcz na równych prawach, na przykład z jakimś drugim językiem. W każdym bądź razie istotniejsze, jak gdyby to było takie trochę nieporozumienie, bo dokładnie mam zdanie tak jak pan. Za to kwestia, będę tu się z panem wspierał a propos tłumaczeń prac naukowych. Tłumaczenia prac naukowych wbrew pozorom są niezwykle tanie. To są niewielkie koszty. A to, o czym pan mówił, jest właśnie bardzo kosztowne, czyli wejście na masową popularyzację. Bo zauważmy, prace naukowe nie mają być wysokonakładowe. One mają powstać w nakładzie 1000 czy 500 egzemplarzy albo i 300 do kilkudziesięciu ważnych naukowych bibliotek. Poza tym dobrze jest te prace naukowe albo ich najistotniejsze części. To już się formy artykułów naukowych, ale czasami się wybiera rozdziały, ewentualnie jak nie jest za obszerna całą, zawiesza w internecie po prostu w formie dostępnej elektronicznie. Ale praca naukowa, ona ma właśnie być przeczytana, no trochę pan przesadził, że 2-3 osoby. Z reguły specjalistów jest troszkę więcej i tych kilkudziesięciu specjalistów, bazując na tej pracy naukowej, robi właśnie jakieś skróty, popularyzacje, recenzje, opisy. Wybitniejsi dziennikarze, właśnie popularyzatorzy, to sięgają do tego źródła, aby przygotować fajny, dobry, ciekawy artykuł naukowy, czyli otwierają pracę, która ma 500 stron, czy tam 300, czy 200 i robią z tego artykuł na 12 stron, albo go dzielą jeszcze na parę kawałków, żeby go zmieścić na jednej szpalcie, zmieścić go po prostu w jakimś niewielkim rozmiarze w gazecie. I teraz chodzi o te gazety, chodzi o tą popularyzację. Popularyzacja to nie tylko krótki, łatwy, szybki do przekazania jakby tekst. To przede wszystkim wysokie nakłady prasy. To są w tym momencie, trzeba po prostu mieć to przełożenie na te rubryki historyczne w dużym dzienniku, w wysokonakładowym, często wychodzącym, wracać do tego tematu. I tu się zaczynają już potężne koszty, bo zauważmy, że polskie instytucje naukowe, instytucje kultury, muzea, Instytut Pamięci Narodowej, ośrodki akademickie nie posiadają własnych gazet codziennych o kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcznych nakładach, a to one tworzą i kształtują stopniowo no jakiś taki obraz świata, wiedzę, to poczucie tożsamości umacniają i na tym polu się rozgrywa. No potem dochodzą telewizje, dochodzą rozgłośnie radiowe, to tam trzeba wojować. Fundamentem na pewno, czy czymś bardzo pomocnym, może nie tyle, że fundamentem, ja wspomniałem tylko o jednym z działań. Bardzo przydatne jest dysponowanie tym materiałem przetłumaczonym w wielu językach. Za to trzeba to kontynuować dalej i popularyzować, bo wtedy się dotrze rzeczywiście do tego masowego odbiorcy, bo dokładnie o tym pewnie myślimy, żeby jak najwięcej obywateli Niemiec i mieszkańców państwa niemieckiego, jak najwięcej obywateli brytyjskich, amerykańskich przeczytało o polskiej historii, o polskim bohaterstwie i wiadomo, że nie przez te teksty naukowe, ale to będzie element pomagający. A tutaj, no ma pan rację, przebicie się do kultury masowej, przebicie się z treściami historycznymi do kultury masowej, czyli do ładnych, ciekawych, budzących zainteresowanie powieści, dzieł literatury pięknej, które przyciągną ludzi, do ładnych, ciekawych, interesujących, masowo wydawanych felietonów, artykułów, tekstów w prasie wysokonakładowej czytanej, a szczególnie w audycjach radiowych i co najlepsze w programach no, filmowych, telewizyjnych, stworzenie też filmów o naszej historii, to jest fundament, tylko to są już miliony, dziesiątki milionów, wielkie koszty, a wcześniej musi być też fajny, dobry scenariusz, cała wielka praca, ale u źródeł i tak tkwi prawdziwa historia, jakby taki fundament konkretny, zdarzenie opisane, no to jest no, taki rodzaj pewnego wysiłku zbiorowego, elementów zbiorowych, ale tych tłumaczeń niech pan nie krytykuje, ich bardzo brakuje, dużej części dorobku nauki i to nie tylko polskiej, też innych krajów, innych narodów, tu z naszego regionu, z terenu objętych okupacją. Niejedna praca wydana na terenie byłej Jugosławii czy po jej rozpadzie w poszczególnych republikach Serbii, Chorwacji przydałaby się też na naszym rynku, ale szczególnie na rynku brytyjskim, czy może ściśle języka angielskiego, języka niemieckiego, żeby lepiej pokazać II wojnę światową, także z tej bałkańskiej perspektywy, czy greckie publikacje, czy inne, które pokazują trochę to samo doświadczenie na przykład z niemieckim okupantem, z niemieckim terrorem, z prześladowaniami. Palenie wiosek greckich, palenie wiosek polskich przez Wehrmacht to była ta sama wielka zbrodnia czasu II wojny światowej, wymierzona czy to w ludność cywilną, czy w konspirację i opór, ruch niepodległościowy, czy to tam w Grecji, czy tutaj w Polsce. A więc no to jest, no te naukowe fundamenty są przydatne, no będę tego bronił, chociaż nieraz się stykam z takim komentarzem, że ta cała wasza praca jest mało ważna, bo mało kto czyta te prace. Dzisiaj do prac naukowych często zaglądają, szczególnie gdy one piszą w internecie, ludzie wyrywkowo, fragmentarycznie, ale to już jest też ogromna korzyść, gdy ktoś otworzy, no chociażby, żeby w takiej pracy naukowej znaleźć ten aktualny stan badań, ostatni jakby tutaj głos najnowszy w tej czy drugiej kwestii. Są tam indeksy, są spisy, indeksy osobowe, są indeksy geograficzne, które bardzo, czy poszczególne rozdziały szczegółowo opisane, im dokładniejsza struktura, dokładniejszy spis treści, tym lepiej. Jeżeli jeszcze jest to wersja elektroniczna, to możemy wyszukiwarkę włączyć i dowolne słowo wrzucić do wyszukania, co nam naprawdę bardzo dużo daje. Ja tutaj podkreślę, no i mówię to już jako zawodowy historyk, jako profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, że bez tego fundamentu, jakim jest to, co my naukowcy robimy, czyli tego no, jak gdyby osiągnięcia polegającego na tym, że my nie tyle, że odkrywamy prawdę, my dążymy do tej prawdy. Jakby głównym celem tego, jak my piszemy o przeszłości, nie jest wzbudzenie emocji, nie jest wzbudzenie nawet zaciekawienia. Oczywiście ładnie, gdy nam się to udaje, ale naszym celem jest przede wszystkim postawienie sobie no, zadania pod tytułem, co się działo w 1939 roku we wrześniu czy październiku w Toruniu albo pod Toruniem i próbę opisania jak najbardziej prawdziwie. Fundament, inaczej nie będzie to nauka, tylko no już jakaś właśnie na przykład no, literatura piękna.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ojcze Piotrze, i witam pana profesora. Ryszard z Gowidlina na Kaszubach.
Witamy, panie Ryszardzie.
Bardzo dziękuję za tę audycję, która wnosi bardzo wiele nowych wiadomości dotyczących początków II wojny światowej tu na Pomorzu i na Kaszubach. Ja tutaj nie jestem miejscową osobą, ale dowiaduję się o wielu rzeczach, które się działy w pierwszych dniach wojny. No dosłownie pierwszy, drugi, trzeci wrzesień tu w rejonie Sierakowic, jak tu Niemcy mordowali okrutnie Polaków. Ale na tej kanwie początku wojny i ofiar Polaków chciałbym jeszcze, panie profesorze, przepraszam, że o tym mówię, wspomnieć wielką gehennę. Pochodzę z Wołynia, wielką gehennę Polaków na Wołyniu. Tutaj prace dotyczące Pomorza idą, są, że tak powiem, nikt nie hamuje ich. Na wszystkie tematy można rozmawiać. Natomiast sprawa tego, co się działo na Wołyniu, jest zablokowana i nasz prezydent niestety nic nie robi w tej sprawie. To jest dla mnie dramat wielki. Tak głosowałem na niego dwukrotnie. Cieszyłem się. A mój zawodzi mnie, no totalnie mnie zawodzi. Wiem, że IPN też nic nie może w związku z tym zrobić. Tyle mam do powiedzenia.
Dziękujemy.
Według mojej wiedzy głównym powodem braku dalszych działań, jeśli chodzi o działania poszukiwawcze, o pracę w dołach śmierci, właśnie to, co kiedyś zostało zrobione, bo w wypadku zbrodni pomorskiej i generalnie niemieckich represji, czy to w Wielkopolsce, czy na Śląsku, czy tu na Pomorzu, czy na ziemi łódzkiej, mieliśmy od 1945 roku w miarę regularnie, w najgorszym okresie stalinizmu była przerwa na kilka lat, później wrócono do prac ekshumacyjnych, poszukiwawczych, ustaleń, czasami je zaniedbywano, no klasycznym przykładem jest Westerplatte i zostawienie tych grobów, jak się okazało, nieodkopanych, ale generalnie starano się coś robić i wiele zrobiono. Jest jeszcze sporo miejsc, gdzie można prowadzić ekshumacje i poszukiwania i takie ustalenia są czynione. No, klasycznym przykładem gigantyczne z tysiącami ofiar las Białuty pod Działdowem, straszny obóz Zoldau z lat 39-45 czy kilka innych miejsc, tam dosłownie komorniki pod samym Działdowem, ale to, co pan mówi, jest prawdą w tym sensie, że jest dramat ze zbrodnią wołyńską, jej ofiarami, czy generalnie ze zbrodnią i na Wołyniu, i na terenie południowo-wschodnich województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, dlatego że to, że strona ukraińska nie udostępnia terenu do prac ekshumacyjnych, jest także no jeszcze pogorszone tym, że nie ma zbyt dobrej atmosfery do współpracy na całej linii, łącznie no, z uzyskiwaniem dokumentów, zbieraniem innego typu materiałów, już nie tylko takich klasycznych, jak się poszukuje przy tych pracach, które realizują, nadzorują archeolodzy, specjaliści od tej archeologii zbrodni. To wszystko łącznie skutkuje tym, że rzeczywiście to nie dotyczy tutaj tylko takiego zestawienia zbrodnia pomorska i zbrodnia Inspekcja Wojska. Generalnie badanie wszystkich zbrodni w granicach dzisiejszych Rzeczypospolitej jest po prostu nieograniczone praktycznie niczym. Możemy tu robić prawie wszystko. Gorzej bywa z przebiciem się, tak jak tu zwrócono w dyskusji, i z upowszechnieniem tych badań w Ameryce, w Niemczech, gdzieś indziej, jak, czy wzbudza to zainteresowanie, czy udaje się tam przekonać. Ale tu w Polsce mamy to otwarte pole. Za to w wypadku tamtych zbrodni popełnionych, czy to daleko na wschodzie, no tak będzie ze zbrodnią NKWD na ludności polskiej, około 200 tysięcy zamordowanych, taka jest domniemana tutaj liczba łączna, nie ulega wątpliwości, 111 tysięcy w ramach tej operacji antypolskiej NKWD z lat 37-38. To jest przykład jeszcze dramatyczniejszy. No i oczywiście zbrodnia wołyńska, zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione w województwie tarnopolskim, stanisławowskim, lwowskim, czekają cały czas na to pogłębienie, bo bardzo niewielu historyków jest. Ja tylko podam panu jedno takie światełko w tunelu. Mamy grupę historyków, grupę archiwistów, ja tu podam przykład z gdańskiego oddziału pana Karola Lisieckiego, ale jest też grupa historyków wyspecjalizowanych i archiwistów w Archiwum w Warszawie, w ośrodku IPN w Lublinie. W tej chwili się dołączają też inne oddziały. Przygotowywane jest pogłębienie tej bazy ofiar zbrodni wołyńskiej i miejmy nadzieję, że wykorzystując i generalnie też pewne możliwości pozyskiwania nowych materiałów z Ukrainy, przynajmniej materiałów archiwalnych, rozmaitych zbiorów, często trudno dostępnych, niewielkich, wydanych w ograniczonym nakładzie jakichś opracowań historycznych, wspomnień, druków rozsianych gdzieś tam po świecie, po różnych często dalekich, odległych krajach świata. Jest szansa, że w ciągu kilku lat Instytut zrobi bardzo poważny krok na tym polu, tylko że to będzie część tych badań. Dopóki nie wejdziemy na te pola śmierci, dopóki nie wejdziemy na te kilka tysięcy miejsc, bo tak naprawdę chodzi tu rzeczywiście o grupę kilku tysięcy miejscowości, przysiłków, wiosek, śladów po dawnych wioskach. Pod wieloma względami są to już po prostu byłe osady, w których zostały właśnie te cmentarzyska. Nie pogłębimy i tak naprawdę nie ustalimy bardzo wielu ważnych dla badania zbrodni nacjonalistów ukraińskich kwestii, jak właśnie liczby ofiar, jak grupy i charakterystyka tych ofiar, bo dzięki temu, gdy wchodzimy na te cmentarze ze specjalistycznymi umiejętnościami, najbardziej doświadczeni ludzie z nowymi technikami, jesteśmy w stanie określić i liczbę ofiar, i sposób śmierci. Czasami dokładniejsze dane, czasami też znajdują się tam jakieś artefakty, które pozwalają w ogóle przybliżyć opis. Wiemy, ile było dzieci, ilu było starców, ile było kobiet. Pod tym względem to są niezwykle istotne kwestie. Tutaj z panem Ryszardem się zgodzę, że jest bardzo źle na tym polu, ale źle jest przede wszystkim po tej stronie drugiej. Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej nieustannie, od wielu lat płyną prośby, pozwólcie, pozwólcie, pozwólcie. Na niektóre działania udaje się tam uzyskać zgodę, gdzieś postawienie krzyża, gdzieś przypomnienie jakiejś ofiary. Tu rzeczywiście wielki smutek, bo wołają z grobów, których naprawdę nie ma. Wołają ci nasi rodacy pomordowani w okresie II wojny światowej i te mordy, pamiętajmy, że to było już kilka tysięcy ofiar w samym roku 1939, gdy mieliśmy tę piątą kolumnę dosłownie, jaką Niemcy, a po części, Bóg wie, przepraszam, w jakimś stopniu pewnie i Moskwa maczała w tym udział, ale przede wszystkim na pewno wtedy Niemcy, uruchamiając te nacjonalistyczne struktury już w okresie trwania pierwszych dniach wojny we wrześniu 1939 roku. Ale potem oczywiście największa fala tych zbrodni nastąpi już pod okupacją niemiecką i cała druga część II wojny światowej, a jeszcze i po jej zakończeniu będą miały miejsce te zbrodnie. Są to tysiące, dziesiątki tysięcy ofiar. Jest to gigantyczna, cały czas niezbadana, nieopisana do końca zbrodnia. Ja mam nadzieję, że ten projekt, jak ktoś otworzy stronę ipn.gov.pl, to znajdzie tam to hasło baza ofiar zbrodni wołyńskiej i zobaczy ten początek pracy. Ja mam nadzieję tutaj i wierzę w cały ten zespół, szczególnie w tą aktywność właśnie takich ludzi jak pan Karol Lisiecki. Są to pasjonaci, są to ludzie, którzy rzeczywiście też mają ogromne kwalifikacje i umiejętności, że będzie z tego naprawdę duży efekt i duże osiągnięcia. Ale z pana, że tak powiem, takim smutkiem, że jest z tą badaniem tych zbrodni po prostu dużo trudniej i mniej publikacji. Przede wszystkim o to właśnie, tu trzeba od razu przyznać, publikacji jest na pewno mniej niż o zbrodni pomorskiej. Tylko, że jeszcze 10 lat temu to samo mógłby pan powiedzieć, że nastąpił taki zastój i było kilkanaście lat takiego zaniedbania zbrodni pomorskiej. Dzisiaj już tak nie jest. Ja mam nadzieję, że za 10 lat, jak się spotkamy, to tak samo już będzie ze zbrodnią wołyńską. Że będzie kilkanaście kolejnych ważnych, dużych publikacji, że będzie bardzo wiele materiałów elektronicznych, że nastąpi postęp, no i po drugie może pojawią się te zupełnie nowe materiały fundamentalne dla pogłębienia naszej wiedzy, czyli strona ukraińska po prostu pozwoli nam pochować pomordowanych, wydobyć ich z dołów śmierci, w których po prostu nadal spoczywają.
Oczywiście trwają rozmowy niedokończone. Zbrodnia pomorska 1939. Panie profesorze, powróćmy do tego wątku z pierwszej części naszego spotkania po godzinie 21.30. Upamiętnianie ofiar. Zatrzymaliśmy się na latach 80., a chciałbym, abyśmy także ten wątek dotyczący upamiętniania także zakończyli. Bardzo proszę.
To jest rzecz, która rzeczywiście napawa optymizmem, bo samorządy, gdy już okrzepły, gdy stały się troszkę zamożniejsze, na dodatek oczywiście okrzepły też niezależne stowarzyszenia, liczne ruchy społeczne, pojawiły się też aktywne instytucje na tym polu, wzmocniło się też na pewno środowisko naukowe związane ze środkami takimi jak uniwersytety, szkoły wyższe, instytucje kultury, muzea. Cała ta taka wielka tkanka jakby, czy liczna struktura organizacji, stowarzyszeń, instytucji, które w jakimś stopniu, łącznie właśnie z samorządami, oczywiście władzami państwowymi, urzędami wojewódzkimi, polityką już na szczeblu centralnym. Pamiętajmy, jak ważna była polityka historyczna chociażby dla administracji prezydenckiej czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i pamiętajmy o jego ogromnej roli w zbudowaniu na przykład czegoś takiego jak zupełnie nowe podejście do popularyzacji i badania Powstania Warszawskiego. I nie mówię tylko o samym jego takim wielkim dziele i całej grupy pasjonatów, którym pomógł jakby i wsparł ich i dał pewien fundament, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ale cały wielki ruch wokół tego. Otóż mamy w tej chwili zupełnie nową sytuację i w ostatnich kilkunastu latach, tu szczególnie był przełomowy rok 2009, ale kilka lat trwały do niego przygotowania, mamy kilka niezwykle ważnych, nowych, potężnych upamiętnień zbrodni pomorskiej. Ja zwrócę uwagę właśnie na Park Pamięci w Toruniu, ale też na Barbarkę. To tak na przestrzeni dosłownie 10 lat one jakby powstają, czy 9 w zasadzie, 2009 tam w lesie Barbarka. To piękne upamiętnienie, a Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej tu w centrum Torunia 2018, ale 2011 otwarcie wielkiego, rozbudowanego upamiętnienia. Istniało tam jako główne i największe to stare z 1955 roku przy głównej szosie, jak się jedzie z Wejherowa, powstało to przepiękne, wielkie z kaplicą upamiętnienie w głębi lasu, tam przy głównych dołach śmierci w Piaśnicy. To jest 2011 rok, a dosłownie w ostatnich dwóch latach rozbudowano, bo to tak było rozłożone jakby na cykl dwuletni, ogromne, piękne upamiętnienie w Lesie Szpęgawskim. Prawdopodobnie drugim lub trzecim, tu jest taki spór, bo nie ma pewności co do faktycznej ilości ofiar w Miszku, upamiętnienie w tym wielkim, gdzie mamy 2400 danych bardzo dobrze znanych. Ale dodajmy, że sama w ogóle II wojna światowa stała się w tej chwili dużo lepiej upamiętniona i nasz region, to od razu podkreślę, ma wyjątkową na tym miejscu rangę. Z jednej strony powstaje w Gdańsku i działa już od ponad 4 lat Muzeum II wojny światowej, wyjątkowy kompleks, potężny, wielki, nowoczesny, niezwykle aktywny, który zwiedza dziennie, w dobrych dniach takim apogeum zwiedzania nawet do 4000 widzów dziennie, a normalnie 1000, 2000, 2500, a więc jest to już dużo, dużo więcej, tam się do 2 milionów niedługo zbliżą zwiedzających. To jest też bardzo optymistyczne, że przy tak licznej widowni wiedza o II wojnie światowej jednak będzie się poprawiała i to w takim dobrym wydaniu, bo pamiętajmy, że ten przekaz promowany przez Muzeum II wojny światowej jest rewelacyjnie mądry, dobry i słuszny, taki jaki być powinien, a tu spójrzmy w Toruniu, co się stało. Otóż w Toruniu mamy w tej chwili, w mieście, które słynęło wcześniej taką aktywnością, ale o ograniczonym zakresie i możliwościach. To, co chociażby robiła Fundacja Generała Zawadzki, to, co robił Instytut Historii i Archiwistyki, generalnie społeczność historyczne, środowisko historyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to co robiła księżnica, czy biblioteki generalnie toruńskie z biblioteką przede wszystkim główną UMK, czy biblioteką wojewódzką imienia generał Elżbiety Zawadzkiej. W Toruniu dołączyła się wspaniała akcja i piękne dzieła ojców redemptorystów i kaplica pamięci skoncentrowana na jednym z najbardziej dramatycznych, nieprawdopodobnych wydarzeń w II wojny światowej, jakim było oddawanie przez bliźnich życia za innych bliźnich zagrożonych, to poświęcenie i ratowanie przez Polaków z narażeniem życia i poświęceniem bardzo często tego życia swoich żydowskich sąsiadów, żydowskich uciekinierów chroniących się przed zbrodniarzami niemieckimi. No i przepiękny Park Pamięci, o też z piękną częścią ukraińską, z tymi ukraińskimi sprawiedliwymi. To jest coś, co jest rzeczywiście pięknym miejscem. Ktoś, kto nie był jeszcze w Toruniu w tym miejscu, no po prostu, a interesuje się II wojną światową, był na przykład w Muzeum II wojny światowej, to jako właśnie takie uzupełnienie, wzbogacenie wiedzy, a też zobaczenie pewnego innego sposobu opowiedzenia o historii, z tym bardzo ważnym aspektem religijnym, z możliwością modlitwy, to każdego pasjonata historii, każdego, komu jest bliska historia II wojny światowej, historia Polski w okresie najnowszym, zachęcam tutaj do odwiedzenia sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, odwiedzenia kaplicy pamięci w dolnej części, jakby w dolnym kościele, i odwiedzenia Parku Pamięci ze wszystkimi jego częściami, a przy okazji skorzystania z przepięknej, no takiej zdrowotnej jakby tutaj terapii przy tężniach, ale zwracam uwagę, że to jest po prostu niezwykłe miejsce edukacji. Przepiękne i bardzo mądre, z tym całym takim opisem, historią przedstawioną w tej części w Krużgankach, i to jest rzeczywiście coś, co dopiero, no można tak powiedzieć, od 2009 roku mamy 12 lat. W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła wielka epokowa zmiana, jeżeli chodzi o trwałe upamiętnienia II wojny światowej. Mamy ogromne wzbogacenie no tego, co kiedyś było skromne, nieliczne, bardzo często takie powierzchowne, czy albo anonimowe na przykład, no, że w tych miejscach pamięci brakowało nazwisk, brakowało imion, brakowało konkretu pewnego, a dzisiaj tak nie jest. No wchodzimy do niewielkiego obiektu, jeśli chodzi o całą kubaturę, jakim jest Kaplica Pamięci, i 1200 nazwisk. To jest coś, co jest po prostu tym, co być powinno w każdym miejscu, gdy chcemy powiedzieć, że no, ktoś zginął, ktoś oddał życie, i to jeszcze w sposób taki szlachetny, za swojego najbliższego. No tutaj po prostu mamy wielką zmianę. Poprawiło się naprawdę w Polsce niezwykle. Mamy na polu upamiętnień dobry kierunek. Miejmy nadzieję, że taka polityka muzealna będzie dalej realizowana, bo o ile wiem, no muzeum na przykład Pamięci Ofiar Sybiru, muzeum poświęcone tej krzywdzie Polaków na wschodzie, chyba zostanie formalnie już w pełni udostępnione, zostanie uruchomione teraz na rocznicę sowieckiego najazdu z 1939 roku, 17 września w Białymstoku, tam na starej stacji kolejowej. Ta wielka inwestycja wreszcie będzie dostępna z pewnym poślizgiem, bo to chyba jest jakieś tam roczne opóźnienie, ale dobrze, że ono już będzie dostępne. Ci wszyscy, którzy doświadczyli tych sowieckich represji, znajdą tam takie swoje miejsce, w którym będą mogli, czy to pamiątki przekazywać, czy będą mogli szukać pobliskich i odwiedzać. Ja zwrócę uwagę, tu na Pomorzu takie bolesne doświadczenie. Zaraz po przejściu okupacji niemieckiej były te represje sowieckie, w tym masowa operacja, coś co można nazwać obławą pomorską NKWD. Uprowadzenie kilkunastu tysięcy mieszkańców, za którą życiem około 2000 zapłaciło. Los tych osób to cały czas czeka na jakieś takie upamiętnienie w formie, jest kilka pomników, kilka obiektów przypominających, bardzo ładny jest na przykład przy kościele parafialnym w Świętej Katarzyny w Golubiu, nad Drwęcą, Golubiu Dobrzyniu, ale w tej części północnej, golubskiej. Przepiękne upamiętnienie, takie wręcz wzorcowe w kilku kościołach, wiem, że w Obrzeźnie, jeszcze w paru miastach i we wszystkich największych są takie upamiętnienia, czy to w Toruniu, to u nas na Starówce, przy Najświętszej Marii Panny, czy w Grudziądzu, czy w Bydgoszczy, ale nie ma obiektu pełnego, muzealnego na wzór tego, co zrobiono na Śląsku. Na Śląsku bowiem, w Radzionkowie, jeżeli ktoś tu z Pomorza się wywodzi, się interesuje tą obławą pomorską NKWD, to zachęcam, bo tam powstało przepiękne muzeum i zarazem upamiętnienie na starej stacji kolejowej, z której wywożono Polaków ze Śląska do, głównie do kopalń na ówczesną sowiecką Ukrainę. Wywożono gdzieś tam do Donbasu i w inne strony z ogromną śmiertelnością na 48 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, tych zewidencjonowanych w tej chwili w najnowszej publikacji, która lada dzień się ukaże na 4000 stron. Mam nadzieję, że szybko będzie też w pełni elektronicznie dostępna. Mamy tam ponad 10 tysięcy ofiar śmiertelnych i tam mamy taką formę świetnego upamiętnienia, takie swoiste zamknięcie II wojny światowej, tylko to już będą te represje sowieckie. Na tym polu upamiętnień poprawia się też w istniejących starych obiektach, znaczy starych, tych, które istnieją od lat. Pamiętajmy, że cały czas jakby pracują nad nowymi technikami muzealnicy, czy to w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy w Muzeum na Majdanku w Lublinie, czy w Muzeum Stutthof, czy w innych obiektach, starając się docierać i do młodszego tego odbiorcy, do odbiorcy już nowego pokolenia. To jest też pewne takie no, wzajemna trochę rywalizacja, bo w Polsce dzięki chyba temu, co zapoczątkowało Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, zaczęła się taka swoista troszkę rywalizacja, poszukiwania, budowa tych nowych obiektów muzealnych. Powstają też te dla troszkę wcześniejszych wydarzeń, jak przygotowywane Muzeum Pola Bitwy, Muzeum Bitwy Warszawskiej tam w Osowie, czy Muzeum... no powstało już w Sulejówku, poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu, czy budowane już chyba na ostatnim etapie jest to wielkie warszawskie Muzeum Historii Polski. Działa już rozbudowane Muzeum Katyńskie. Mamy wobec tego na tym polu no też tego typu, jakby to nie tyle jest ścisłe upamiętnienie, ale te obiekty muzealne, no szczególnie jak są jeszcze na pewnych miejscach ulokowane, historycznych, pełnią one rolę też bardzo ważnego upamiętnienia. No na pewno takie z Muzeum II Wojny Światowej, bo przypomnijmy, że częścią tego kompleksu muzealnego jest miejsce Pola Bitwy Westerplatte i tam trwa już tak naprawdę ostatni etap. On jest na kilka lat rozłożony, ale najważniejsza, czy jedna z najważniejszych wydarzeń to będzie za rok otwarcie cmentarza poległych na Westerplatte, także z urną majora Sucharskiego, który zostanie pochowany, teraz znajduje się w krypcie Świętej Brygidy, w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, a gdy cmentarz zostanie zakończony prawdopodobnie 1 września przyszłego roku, miejmy nadzieję, że w międzynarodowej, dużej takiej no, uroczystości z udziałem szczególnie no, stron państw, które brały udział w II wojnie światowej europejskich, przynajmniej odbędzie się ta ceremonia pogrzebowa wszystkich zidentyfikowanych, odnalezionych żołnierzy i majora Sucharskiego. To będzie wtedy rzeczywiście niezwykłe upamiętnienie, które no, odbędzie się troszkę nawiązywało chronologicznie do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, chociaż tam to będzie no, grób żołnierski, grób wojskowy, cmentarz wojskowy, cmentarz żołnierzy, cmentarz bohaterów, którzy dla nas są do dzisiaj powodem do dumy, że w II wojnie światowej byliśmy w stanie, mimo przewagi wroga, mimo zaskoczenia, mimo tego napadu przez silniejszych, byliśmy w stanie dowieść męstwa wojennego, pokazać bohaterstwo, poświęcenie dla ojczyzny, pokazać też skuteczność bardzo często naszego oręża. Do dzisiaj z tamtych czasów możemy się szczycić postaciami, dokonaniami, no chociażby takich wodzów i ich żołnierzy jak generała Władysława Andersa czy generała Stanisława Maczka. To są bohaterowie na pomniki, których mam nadzieję kiedyś jakieś pomniki pobudujemy w każdym dużym mieście, bo na pewno im się należą.
Panie profesorze, 5 minut pozostało do zakończenia naszego spotkania. Dużo mówiliśmy o polityce historycznej. Chciałbym, abyśmy zatrzymali się chociażby na moment o konieczności podjęcia, zintensyfikowania działań dotyczących edukacji historycznej.
Jako historyk i przede wszystkim nauczyciel historii, jeżeli chodzi o większość mojego życia, kilka lat też pracowałem w jednym z toruńskich liceów, łącząc to z pracą asystenta, później już po doktoracie było troszkę trudniej, ale oczywiście cały czas jestem nauczycielem akademickim, mam nadzieję, że pozostanę nim, do kiedy tylko mi wystarczy sił, bo jest to no, przede wszystkim piękny zawód, jest to fantastyczna sprawa, mieć kontakt z młodzieżą zainteresowaną, z młodzieżą ciekawą, a tak naprawdę naprawdę, jak nawet taka młodzież przychodzi mniej zorientowana czy zainteresowana, no to trzeba ich wciągnąć. I jak to się uda, no to większej radości dla nauczyciela nie ma. Jest to bardzo potrzebne. Edukacja historyczna, to mówię już nie tylko, patrzę przez pryzmat jakby no, swojego zainteresowania i mojej pasji. Po prostu wiemy. Spójrzmy tylko no, na nasze dzieje, na historię, na to, co się dzieje na świecie. Historia jest najzwyczajniej w świecie przydatna. Wiedza o tym, co się zdarzyło, pogłębiona wiedza, orientacja najzwyczajniej w świecie uczy nas, jak unikać no, złego postępowania, jak zmierzać w kierunku sukcesów, osiągnięć, dlaczego wygrywaliśmy, dlaczego mieliśmy jakieś osiągnięcia, czy to na polu naukowym, czy na polu gospodarczym. No chociażby taka wiedza, jak udało się państwu zrujnowanemu, państwu ledwo co odtworzonemu zbudować najpotężniejszy ośrodek przemysłu morskiego nad Bałtykiem, czyli zbudować Gdynię. Wiedza o tym, analiza biografii, no chociażby inżyniera Wendę, biografii ministra Kwiatkowskiego, generalnie polityki gospodarczej państwa polskiego, a także takiej historii społecznej, całego tego ruchu, który budował Gdynię, jest po prostu cały czas przydatna no, z punktu widzenia, nazwijmy, czysto ekonomicznego czy gospodarczego. No, ściślejsza no, historia nauki jest przydatna w każdej branży, nie wiem, medycznej, naukach ścisłych, dla inżynierów, bo nawiązanie do tego, jak ktoś zbudował kiedyś jakąś maszynę, jakieś urządzenie, bardzo bywa przydatne. Historia to jest no, cały czas odkrywanie, porządkowanie, udostępnianie dokumentów. To nie tylko taka ta historia polityczna, czy z wybranymi aspektami skoncentrowana na martyrologii. Generalnie to jest całokształt tego, co minęło, tego, co było, tego, co się zdarzyło kiedyś, nie tego, co będzie. To już jest inna branża, inna dziedzina. Za to historycy próbują uporządkować, nami się specjalizują oczywiście, jedni w XX wieku, inni już zupełnie takiej świeżutkiej, najnowszych ostatnich 20 latach, inni w wieku XIX, ale generalnie wszyscy staramy się w jakiś sposób ułatwić poznanie przeszłości. Ja tu zwracam uwagę, że taką Biblią, przewodnikiem po tym, co napisano, jest zawsze coś, co się nazywa bibliografia historii. W tym wypadku, jeśli chodzi o nasze dzieje, jest to bibliografia historii Polski. Zwrócę uwagę, że dla ostatnich kilkudziesięciu lat staramy się porządkować wspólnie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauki. Mówię tu o Instytucie Pamięci Narodowej i mamy elektroniczną wersję takiego narzędzia. Każdego, kto chce pogłębić i poszukać, co też w ostatnich 30 latach na temat jego miejscowości, na temat jakiegoś rodu, rodziny, czy jakiegoś zagadnienia typu samochód albo telewizor napisali historycy, polecam właśnie taki adres, czyli po prostu wpisanie w wyszukiwarkę internetową, bo to jest dostępne nie tylko w kilkudziesięciu grubych tomach ze skorowidzami takimi bogatymi, ale także w elektronicznej wersji Bibliografia Historii Polski i można tam poszperać i wyszukać rozmaitych zagadnień. Edukacja historyczna jest potrzebna ze wszech miar, z bardzo wielu powodów, ale oczywiście podkreślamy wyjątkową rolę historii w budowaniu miłości do ojczyzny, w przywiązania do kraju, w którym się mieszka, przywiązania też do tej małej, lokalnej społeczności, do lokalnej ojczyzny, większego polubienia i jakby zrozumienia dziejów własnego regionu, powiatu, miasta, historii, mocniejszego przywiązania do niego też późniejszej, lepszej i mądrzejszej troski. Ktoś, kto lepiej zna historię własnej miejscowości, lepiej wie, jakie są nasze zagrożenia potencjalnie no, występujące, powodzie, niepowodzie, innego typu niebezpieczeństwa, wie też, co jest cenniejszym zabytkiem, co mniej cennym, co jest bardziej wartościowe, co jest rzadkością, unikatem, wie o co jak gdyby pewne priorytety ustawić w ochronie, w trosce. Pod tym względem mamy tak dużo korzyści, ale niewątpliwie tak patrząc z takich najbardziej podstawowych wartości i kierując się nimi, historia uczy nas na pewno i tworzy tak naprawdę z nas jeden naród. Historia na pewno uczy nas umiłowania ojczyzny i czyni nas po prostu lepszymi. Dobra znajomość historii i mądre jej wykorzystanie czyni z nas po prostu lepszych obywateli, mądrzejszych, bardziej użytecznych dla wszystkich. Dzięki temu no, po prostu świat może być piękniejszy i lepszy.
Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze, za dzisiejsze spotkanie. Zbrodnia pomorska 1939. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego dzisiejszego spotkania.